Dobry wieczór Państwu, ale się cieszę. Po północy Irena Dan przy konsolecie, Michał Margański przy telefonie. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. I wróciłam, jestem, nigdzie się nie wybieram. Mimo że wciąż pada śnieg, wiosna depcze, zimie po piętach. I niezależnie od tego, co za oknem, w nas z pewnością już takie prądy ożywcze, wiosenne do przeprowadzania życiowych zmian istnieją. Niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Odnieść sukces osobisty, zawodowy, to jest marzenie każdego dorosłego mieszkańca naszej planety, ale ciągle większość z nas, a nawet powiedziałabym, że 90% z nas ma takie podszepty. Nie uda mi się, nie umiem, jestem za leniwy, za mało inteligentny, za mało błyskotliwy. Sukces to, jak powiedział mi ktoś mądry, to jest mentalne nastawienie i tkwi w naszych głowach, więc jeśli ktoś uwierzy w te podszepty, to nigdy go po prostu nie osiągnie. Ale są też tacy, którzy bezwarunkowo wierzą, że się uda. No i niektórym się udaje. I zaprosiłam do trójki, proszę Państwa, takich dwóch młodych gigantów, którzy bezsprzecznie są ludźmi sukcesu. Poznali się 6 lat temu przez internet, a dzisiaj wspólnie prowadzą największe wydawnictwo elektroniczne w Polsce, wydawnictwo Złote Myśli. Szykują się też do ofensywy na wschód. Zachód sobie odpuścili, bo tam coraz więcej takich wydawnictw. I co ciekawe, jakimi są ludźmi, jak zapracowali sobie na ten sukces, co im się przydarzyło po drodze. No, niech pokażą, na co ich stać. Zapraszam do rozmowy także z nimi. 2027 trójek to nasz telefon dla Państwa. Można pisać dobronocka@polskieradio.pl albo grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No to zaczynamy. Jedziemy do drugiej. Jeśli Państwo chcą poznać takich dwóch, którzy zapracowali sobie na sukces, osiągnęli ten sukces, no jeszcze się rozwijają, to zapraszam przez najbliższe 2 godziny. Właściwie no to jest tak. No tak, 2 godziny. Przyjechali z różnych części kraju. Jeden mieszka na Śląsku, drugi w Wielkopolsce. Ten z Wielkopolski to Mateusz Chłodnicki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Patrzę na Marcina, koniec świata. I Marcin Kądziołka przyjechał ze Śląska. Jak się jechało? Też tak śnieżnie? W Wielkopolsce i na Śląsku? Czy jakaś równa pogoda?
Nie no, u nas było ciepło, także...
Tak? Dopiero na Śląsku ciepło,
na Śląsku ciepło.
W Wielkopolsce to w ogóle padał tylko deszcz, który od razu, znaczy śnieg z deszczem, jak padał, to zamieniał się w deszcz, chlapa była, ale jak ruszyliśmy pociągami,
tak, to tylko się
strefa klimatyczna zaczęła się zmieniać nagle.
Zaczęło się biało.
No ale przyjemnie, bajkowo jest w każdym razie. I to, co wy zrobiliście.
Klimat za oknem jest bajkowy.
Co osiągnęliście, to też może dla niektórych brzmieć bajkowo, bo powiem szczerze tak. Jeżeli nawet dwóch wykształconych młodych ludzi, a tu jest tak jeden, nawet nie ma 30 lat, a drugi ma 30 z małym kawałeczkiem. Więc to jest naprawdę, jak ja mówię, pokolenie 30-latków, prężnych, wykształconych, inteligentnych ludzi. I nawet jeżeli znają swoje mocne strony i wiedzą, jakie mają atuty i tak dalej, no to poznać się przez internet to jedno, pracować i zaufać sobie to drugie. Jak to się zrodziło, że wy sobie zaufaliście? Bo to jest dla mnie najbardziej istotna część, bo tu jest ten początek waszej drogi, waszej kariery, no i waszego sukcesu. Mhm. Co?
Jak to się zaczęło, tak?
No, tak.
Że zaufaliśmy sobie. My ufamy ludziom tak z zasady, więc to nie jest tak, że musieliśmy specjalnie sobie ufać. My po prostu zakładamy, że każdy chce dobrze, że każdy ma dobre intencje, więc nie musieliśmy się specjalnie zmuszać, że teraz tej konkretnie osobie to ja zaufam i daję jej jakiś
specjalny furtkę. No ale przecież ryzyko było ogromne. Jeżeli powiecie, że wy tacy idealni i patrzycie w ten sposób idealistyczny też na świat, to trochę może być nieprawdziwe, bo powiem, ja wśród swoich znajomych na przykład mam ludzi, którzy razem budowali firmę, przyjaciele i w trakcie okazało się, że jeden drugiego oszukiwał. I to nie jest przypadek jednostkowy. Tutaj, znaczy wydaje mi się, że tak, zaufanie mogło nastąpić wtedy, kiedy przystępujemy do spółki, czyli tworzymy jedno źródło naszych dochodów, bo nie mamy nic, albo jesteście bogaci porówno, albo jeszcze jest jakiś inny wariant. A zaufanie to następny krok. Czy było odwrotnie? No mówcie, jak było.
Znaczy mi się wydaje, że my na samym początku wychodziliśmy z założenia, że uzupełniamy się, mamy podobny pomysł na biznes, I my na początku w ogóle kontaktowaliśmy się tylko przez internet. To w ogóle trochę inaczej powoduje, mi się wydaje, relacje międzyludzkie, bo poznajemy się...
A można się oszukać.
Można się oszukać, oczywiście, dlatego...
Można się nabrać.
Jak już jakby ustaliliśmy, że to, co chcemy robić, jest jakby wspólne, to oczywiście musieliśmy się spotkać. To spotkanie nastąpiło, jeśli dobrze pamiętam, po ładnych paru miesiącach,
tak, odkąd przez internet...
Rozkręcania jakby całej koncepcji właściwie, stworzenia takiego biznesplanu, powiedzmy. Dopiero potem się spotkaliśmy tak naprawdę, żeby tylko sformalizować to faktycznie, spisać jakąś umowę, żeby... Bo w tej początkowej fazie wiadomo, zaufanie jest ograniczone i musieliśmy mieć jakiś tam dokument, żeby być pewnym. Ale tak naprawdę po pierwszym spotkaniu, Marcin pewnie to potwierdzi, poczuliśmy, że czujemy właśnie takie jakieś zaufanie, taką więź, że
pasujecie do
siebie. Pasujemy. Coś tak. Zaskoczyło.
Uzupełniacie się, czy jesteście takim przeciwieństwem? Co jeden powie w lewo, to drugi wykręci na prawo.
Znaczy, jesteśmy przeciwieństwem, to na pewno, ale jakoś tak to wychodzi, że w takich kluczowych kwestiach jednak się zgadzamy, co jest dziwne, bo na co dzień zupełnie inaczej funkcjonujemy.
Czyli i twórczy ferment, i zgoda.
Tak.
Było zaskoczenie, jak się zobaczyliście, jak się poznaliście?
Ogromne, bo Mateusz mówi, że umowy podpisywaliśmy, ale głównym elementem tego spotkania było to, żeby wspólnego grilla zrobić i właśnie się zobaczyć. Tam umowa to gdzieś pod koniec wyszła, że mieliśmy jeszcze umowę podpisać, no to tak, to podpiszmy jakiś tam papier. Więc to było zupełnie tak jakby na dalszym planie. Najważniejsze było, żeby właśnie w końcu się zobaczyć po tych kilku miesiącach korespondencji elektronicznej. I naprawdę to było zaskoczenie, że jak wy wyglądacie, zupełnie się nie spodziewałem. Tak?
Jak postawiliście te 6 lat temu na e-booki, na audiobooki, to tego nie było w Polsce. To było bardzo ryzykowne, powiedziałabym.
W ogóle nie braliśmy pod uwagę ryzyka tak naprawdę, no bo co mieliśmy do stracenia? Nie, no byliśmy na początku drogi, no to stwierdziliśmy, to zróbmy coś fajnego. To nie było też, to nie było podejście... teraz to zaróbmy mnóstwo pieniędzy. To było na zasadzie, na Zachodzie takie coś robią, u nas takiego nie ma, to jest fajny temat.
To może przyszłość,
ale zróbmy, to może być fajna przygoda. I tak się zaczęło.
A co mówili znajomi? No, czy uważali, że to rokuje, czy mówili, no popukajcie się w głowę?
Znaczy nie wiem jak u Marcina, bo u mnie jakby ten temat pomysłu samego bardziej zostawiłem sobie tak naprawdę i dyskusje o tym pomyśle nie toczyłem ze znajomymi, tylko bardziej w internecie, czy na forum dyskusyjnym, jakby na którym się poznaliśmy, czy ogólnie w społeczności internetowej całość się odbywała. Ze znajomymi właściwie to wyszło dopiero jak już wystartowaliśmy z pomysłem, już coś zaczęło działać, to wtedy znajomi zobaczyli, to wiadomo, był ten efekt, żeby pochwalić się, co się udało zrobić. I wtedy reakcje były takie, że to jakieś takie, nie, na pewno nie wyjdzie. Właśnie to jest niestety ta mentalność. Dużo osób jest takimi doradcami, że szukają dziury w całym,
tak, dokładnie.
Zamiast jakby zdopingować i trzymać kciuki na przykład.
Bo to też takie schematyczne myślenie. Jak można prowadzić firmę? Jeden mieszka w Poznaniu, drugi w Gliwicach, bez biurka, nie wiem, bez ton papieru, bez 10 doradców.
Bez widzenia się też codziennie.
No i bez widzenia, tak.
Mało tego, my mamy takie jakby okresy, teraz już bardzo rzadko, ale mieliśmy wcześniej, że my nawet rozmawiać ze sobą rozmawialiśmy bardzo rzadko, tak głosowo, bo korespondencja e-mailowa, czy jakieś komunikatory internetowe tekstem i nawet nam nie były potrzebne te rozmowy tak naprawdę, bo jakby my czuliśmy, że to, co robi Marcin, ja wiedziałem, że on robi to najlepiej jak potrafi, jest okej. Ja robiłem swoje i się uzupełniało to tak nawet bez specjalnej dodatkowej komunikacji. To też jest ciekawy efekt.
No ale na co postawiliście? Nie wiem, na bajki dla dzieci?
Na początku na nic nie stawialiśmy, bo chcieliśmy po prostu wystartować z publikacjami elektronicznymi. I tematyka nas tak naprawdę nie interesowała. Chcieliśmy po prostu...
Ciekawe. No.
Znaczy, poza tym, że...
ma być taka forma,
że ma być forma, tak.
Dla internautów. Mhm.
Po czym jakby następny taki etap był, że doszliśmy do wniosku, że beletrystyka na pewno nie.
Z uwagi... Nie będą czytać?
Znaczy, założyliśmy wtedy, że ludzie czytają książki dla przyjemności, na komputerze trudno to nazwać przyjemnością.
Tak, dla wąchania papieru, dla dotyku, dla szelestu kartek.
Jakby uznaliśmy, że przekonanie miłośników książek do czytania wersji elektronicznych jest bardzo trudne, może nawet niemożliwe.
A może to jeszcze nie ten etap, może kiedyś tak będzie.
Możliwe. A dlatego wyszliśmy z założenia, że praktyczna wiedza, czyli poradniki, które były przygotowane w formie elektronicznej, tu nie stoi nic na przeszkodzie, bo ludzie czytają je po to, żeby się czegoś dowiedzieć i forma jakby jest drugorzędna w tym momencie.
I zaczęliście od zwykłych poradników na tematy wszelakie?
Bardzo różne.
Ale teraz tak nie jest.
No nie, nie.
Nie?
A? Ciągnie się za nami troszeczkę taki ogon z przeszłości, bo mamy poradniki.
Taki ogon?
No tak, bo mamy poradniki i o programowaniu, i o jeździe samochodem, i o inwestycjach na rynkach finansowych. A od nie, 2,5 roku podjęliśmy decyzję, że mocno się kierunkujemy na motywację, sukces, na tego typu tematy, plus przedsiębiorczość, generalnie to, co nam pasuje, to, co nas kręci. No i w tym momencie już odrzucamy wszelkie takie tematy, które do tego głównego nurtu nie pasują.
Na chwileczkę, czy robić jakieś przedruki z zagranicy, czy to nasze rodzime, co to jest? No bo to też, jeśli chodzi o autorów, no to gdyby byli z Polski, no to musieliby wyrazić zgodę, że na taką formę, to ja wiem, czy to zapotrzebowanie, nie wiem, nie orientuję się.
Staramy się bardzo mocno promować polskich autorów i, no nie wiem, 90...
Autorów amatorów?
Tak, autorów amatorów, to znaczy osoby, które coś osiągnęły konkretnego w życiu, są ekspertami w danej dziedzinie, często bardzo wąskiej. Na tyle wąskiej, że tradycyjne wydawnictwo nie chce wydawać tego typu tematyki, ponieważ tam już są duże nakłady, pewnie nie byłoby w ogóle tylu chętnych, zainteresowanych, żeby kupić taką książkę. My mamy możliwość właściwie dowolnego kształtowania nakładu. Nie ma w ogóle takiego pojęcia jak nakład, tak? Możemy sprzedać i 10 e-booków, i 2000, czy więcej. Więc nie mamy tutaj takiego ograniczenia. I w tym momencie możemy zaproponować autorom, każdemu, kto ma temat, który pasuje nam właśnie do naszej koncepcji wydawnictwa, żeby do nas przyszedł, normalnie podpisuje umowę. To nie jest tak, że obiecujemy jakieś gruszki na wierzbie, podpisujemy...
Nie jest to firma krzak.
Nie, nie. Jest prawdziwa umowa wydawnicza, konkretne punkty. Prawnicy zadbali o to, żeby nasza umowa była taka prawdziwa. I w tym momencie działamy rzeczywiście jak tradycyjne wydawnictwo. Czyli z jednej strony mamy autorów, z drugiej strony w środku mamy książki, czyli e-booki, a z drugiej strony mamy klientów.
A jeszcze jest tak, że tu w Poznaniu jeden dyrektor, w Gliwicach drugi dyrektor, pewnie jakaś korekta w Radomiu na przykład, a gdzieś może być skład w innym mieście. Mhm. Czy da się to wszystko ogarnąć?
No musi się dać, skoro to wszystko działa, tak?
Ja rozumiem, że są to nowoczesne formy przekazu, ale także w nowoczesnym sposobie zarządzania.
Tak, to jest to, co Mateusz mówił, że na początku właściwie głosowo się nie komunikowaliśmy, tylko były e-maile i jakieś czaty. To, że wprowadziliśmy głosowe spotkania, czy nawet jeżeli się da, to spotkania wideo, to było spowodowane rozwojem firmy, że w pewnym momencie było coraz więcej osób i taki e-mail przestawał wystarczać, bo ludzie się zaczęli gubić. Ta komunikacja pozawerbalna była bardzo istotna, a nam jej brakowało. Więc musieliśmy jak najbardziej technologią nadganiać te wszystkie rzeczy i wprowadziliśmy takie bardzo, bardzo mocne postanowienie, że jeżeli tylko się da jakieś dyskusje prowadzić głosowo, to dzwonimy do siebie. Przede wszystkim takie komunikatory internetowe, ale jeżeli trzeba, to też telefonicznie, żeby właśnie im więcej sygnałów można od drugiej osoby odebrać, to staramy się właśnie to robić.
Wiecie, praca polega na zaufanie, a zaufanie według Polaków na patrzeniu na ręce. A to nie ma takiej możliwości.
Mało tego, że nie ma takiej możliwości, my nawet nie czujemy takiej potrzeby tak naprawdę, żeby patrzeć. Trudno wyjaśnić, na czym to jest oparte. Pewnie na tym, że tak właśnie na początku zaskoczyliśmy i dobrze się porozumieliśmy. Też, że przez te 6 lat naszej współpracy właściwie nie było ani jednej sytuacji, która by mogła rzucić jakikolwiek cień wątpliwości, czy nie wiem, żeby utracić trochę zaufania. Wobec tego ja faktycznie, pracując z Poznania, wiem, że Marcin, zarządzając biurem w Gliwicach, robi to po prostu idealnie i nie mam potrzeby nawet patrzeć na, nie wiem, co tam się faktycznie dzieje. Zresztą byłoby to bezcelowe, no bo bym tracił na to czas. Ja wolę się skupić na rzeczach kreatywnych. Mogę coś rozwinąć.
Napisano o tobie niebanalny marketingowiec. O tak przeczytałam. O Mateuszu, a o Marcinie, że wszystkie te niebanalne pomysły Mateusza umie wprowadzić w życie, czyli
generalnie tak jest.
Obaj jesteście dobrzy w zarządzaniu.
Mateusz pewnie nie zgodziłby się z tezą, że jest dobry w zarządzaniu, ponieważ odkłada tą kwestię jak najdalej od siebie. I zostawia właśnie inny. Mateusz rzuca pomysł i mówi, no a teraz to weźcie i zróbcie, tak, żeby, no
ale wiesz,
żeby to,
jest,
to zadziałało.
Ale to jest fantastyczne, no bo tak się ludzie powinni właśnie dobierać.
Tak,
że
dokładnie
jeden
się zgadzam.
A drugi umie to wykonać i wtedy to ma ręce i nogi, a my się bardzo boimy. Albo na przykład jak się łączymy w jakieś spółki, żeby coś zrobić, to jeden podobny do drugiego. I oni nie mogą wiele zdziałać, bo myślą tak samo. A jeśli spotkają się dwie osoby, które się komplementarnie jakoś dopełniają, to wtedy może rzeczywiście ich praca przynieść sukces. To jest niesamowite, bo jak tak patrzę, to jest tak, inne pokolenie, dla innych ludzi robicie równie młodych, bo to jest dla internautów i teraz zagramy, ale potem powiedzcie trochę o tym, kto was docenił, bo to 6 lat na rynku i wiecie, no każdy może powiedzieć, mam wydawnictwo internetowe, jestem wielki, ale w tym przypadku jest to rzeczywiście prawda, mieliście i stypendia po drodze i fundusze dodatkowe międzynarodowe. No i jesteście w tym rankingu bardzo dobrze notowani. To powiecie, trochę szczegółów ujawnicie?
Myślę, że
no,
tak.
Dobra? No, nie bądźcie tacy skromni. To na razie gramy.
Tu Trójka.
Jak pracuje się na sukces? Ktoś zwyczajnie powiedziałby tak, o ile wyrzeczeń, o ile udręki, ale zdobyłem, ale osiągnąłem. A tutaj mam dzisiaj w Trójce dwóch młodych ludzi, 30-latków prawie. No i oni nie są ani zmęczeni tą pracą, uważają, że świetnie im się pracuje, bo robią to, co lubią. I to jest no, takie zupełnie inne myślenie i inne pokolenie. I właśnie bardzo fajnie, bardzo się cieszę w związku z tym, no ale teraz pochwalcie się trochę. No skoro jesteście wydawcami największego, nie dyrektorami właściwie, największego wydawnictwa elektronicznego w Polsce, no to powiedzcie, jak do tego doszło. No bo to 6 lat pracy, ktoś was docenił, ktoś was poklepał po ramieniu, tak, tak, dobrze, w dobrą stronę idziecie, bo wiadomo, że elektronika to przyszłość i za jakiś czas już będziemy normalnie korzystać z tych waszych e-booków albo z innych e-booków, ale tak.
No, możemy powiedzieć, że zauważył nas fundusz inwestycyjny MCI Management. To jest fundusz, który inwestuje w takie spółki jak nasza, w nowe technologie. Spółka nasza została wyceniona wtedy na 1 150 000 złotych, więc to jest jakiś taki, nie wiem, fizyczny, realny wyznacznik tego, co stworzyliśmy przez wtedy chyba 4,5 roku.
No więc to... I dostaliście konkretne pieniądze.
Tak, dostaliśmy też konkretne pieniądze na rozwój. Wtedy zrobiliśmy zupełnie nową odsłonę serwisu. No, głównie te pieniądze poszły na rozwój firmy. To, co dla nas jest istotne, nawet istotniejsze, to są opinie naszych czytelników. Może Mateusz właśnie w tym temacie coś się wypowie, bo to jest coś, co nas mocno motywuje tak codziennie do pracy, że nie robimy czegoś tak w kosmos, że nikt tego nie zauważa, tylko że nasze publikacje faktycznie zmieniają życie ludzi. I to nie jest tak, że my sobie tak twierdzimy, bo tak nam się wydaje, tylko my
tylko
to wiemy.
Jest, tak. Jest ludzie informacja od tej drugiej strony.
Tak, jest informacja zwrotna, że jej przeczytałem tą książkę, przeczytałem tamtą książkę i to odmieniło całkowicie moje życie. I
to jest duża frajda.
Tak, to jest coś...
Niesamowita satysfakcja też taka. I to jest tak naprawdę coś, z czego my jesteśmy dumni, bardziej niż, nie wiem, że ktoś o nas napisze w gazecie, czy tak. że fundusz na nas zainwestował.
Też pisali.
No, tak.
Zgadza się. To też z jednej strony może się wydawać, że nie wiem, jesteśmy przesadnie skromni czy coś, ale taka prawda jest taka, że dla nas te rzeczy nie są aż takie istotne, jak to, co się faktycznie dzieje, jakie opinie dostajemy. No i to, że faktycznie jest misja firmy jest realizowana w praktyce. I to nie chodzi o to, żeby używać.
Żeby ludziom żyło się lepiej, tak? Żeby osiągnęli sukces. No ale wiesz, nie możesz zapanować nad tym, żeby oni uwierzyli w to wszystko. Oni mogą się przymierzać do tego, prawda?
Oczywiście. Dlatego naszym celem jest też ich, tak można powiedzieć, podwójnie. Wydajemy książki motywacyjne, ale naszym celem też jest zmotywować ludzi, żeby sięgnęli po te książki, bo to jest taki pierwszy krok. Jeżeli tego nie zrobią, no to nic nie będzie. Tak samo...
Wiecie, mówi się tak, że jedna książka potrafi odmienić życie.
Tak, właśnie chciałem nawiązać do tego, dokładnie, bo... W moim przypadku tak było, że po przeczytaniu jednej książki, tu już nie będę robił kryptoreklamy, co to za książka była, ale zmieniło się jakby moje podejście właśnie do tego, co chcę robić w życiu i jak to osiągnąć, albo raczej może uwierzyłem, że mogę to osiągnąć i zacząłem to robić tak naprawdę. Tak bez jakby dłuższego przemyślenia. Wtedy pojawiły się jakby pierwsze pomysły na biznes internetowy. Jeszcze wtedy byłem na studiach właściwie. I z tych opinii, które dostajemy od czytelników, widzimy, że nasze książki, co jest właśnie dla nas takim wewnętrznym sukcesem, też potrafią taki wpływ na ludzi wywołać.
Przeczytałam o tobie, Mateusz, że ludzie powinni od ciebie uczyć się dbania o partnerów i zdobywania ich zaufania.
Miło mi bardzo to słyszeć w takim razie.
Tak? Jeżeli na przykład robicie jakieś wspólne przedsięwzięcia, ja też czytam jakieś takie bajkowe opisy, wciągacie ludzi do jakiejś loży, zakładacie, projektujecie i tak dalej, to cała struktura dramaturgiczna tworzy się przy wydaniu konkretnej książki. No to pewnie macie jakichś partnerów do tego, tak? Tak zrozumiałam z opisów różnych. I razem z nimi przygotowujecie projekt, tak?
Znaczy my mamy tak, że mamy program partnerski, aha, który to jest duża ilość osób, która promuje nasze publikacje i dostają za to wynagrodzenie, część pieniędzy, które płaci klient. I w tym momencie, jeżeli wchodzi jakaś nowa publikacja, partnerzy mają możliwość polecania innym tej publikacji i no i w ten sposób to działa. Czyli my nie wydajemy jakby pieniędzy na fizyczny marketing, nie mamy reklam w telewizji, nie mamy reklam w czasopismach. My wolimy się tymi pieniędzmi podzielić z partnerami, żeby to był właśnie taki układ, gdzie każdy wygrywa. Klient kupuje książkę i mocno wierzymy, że ta książka mu pomoże w życiu. Autor dostaje za to wynagrodzenie, partnerzy dostają za to wynagrodzenie i my część bierzemy dla siebie. I tutaj każdy jest wygrany i cały czas działamy właśnie zgodnie z tym schematem.
Czy macie jakieś takie spektakularne sygnały od ludzi, którzy no, odmienili się w sposób kompletny?
Znaczy,
że potrafią działać, że potrafią robić,
opinii jest sporo,
że osiągnęli sukces prawdziwy.
Nie mamy takich jakby udokumentowanych historii, gdzie ktoś faktycznie nam napisał, co zrobił, ale w wielu opiniach po prostu...
Ale w sercu to jest.
Tak. W opinii jest wyraźnie, jakby zaznaczałem, czytelnicy zaznaczają, że po przeczytaniu tej książki w końcu zrobiłem to, nie wiem, co z czym zwlekałem od tak dawna. Albo spowodowała zmianę mojego sposobu myślenia, przez co się rozwinąłem i to jest najfajniejsze. Nawet specjalnie w pewnym momencie stworzyliśmy taką stronę specjalną, na której wybraliśmy same opinie, właśnie te takie najfajniejsze. Poprosiliśmy czytelników, żeby zrobili sobie zdjęcia z naszymi książkami, co było niesamowite, że ludzie przysyłali nam zdjęcia z książką i właśnie swoją taką opinią. I my nic za to nie dawaliśmy w zamian, po prostu poprosiliśmy o to. I dostaliśmy z tych opinii naprawdę jest sporo.
Jak się pracuje na sukces? 2027 trójk to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać dobronocka@polskieradio.pl. W jednej z książek przeczytałam taką sentencję. Najlepszą pomocą dla drugiego człowieka jest stworzyć dla siebie piękny świat i pokazywać przykładem, że można.
Ja myślę, że to oddaje w dużej mierze to, co robimy w Złotych Myślach tak naprawdę. Nawet tak. Ja od strony marketingowej bardzo często używamy właśnie takich porównań, że nam się udało i że to, co my robimy, robimy po to, żeby innym, żeby też się udało po prostu.
Żeby innym było łatwiej.
Bo to jest też w naszym interesie. To jest tak naprawdę działanie na korzyść wszystkich.
No ale przemeblować głowy się nie da. Skoro siedzi to wszystko w głowie, czy ten sukces będzie, czy nie.
No czy ja wiem, czy się nie da. Jeżeli my przeczytaliśmy jedną książkę i zmieniło to naprawdę o 180 stopni podejście do wielu spraw, to się da, tylko to jest kwestia tak, no właśnie trudno to opisać, jak to jest możliwe w praktyce, ale wiemy z doświadczenia, że tak się dzieje, że to trzeba mieć otwarty umysł.
I niestandardowe zachowania.
Tak, nie bać się też robić tego, co się naprawdę chce. Nie myśleć jakby, co inni o mnie powiedzą, albo nie poddawać się tak zwanym takim krytykantom z zewnątrz, którzy tylko będą mówić, że a to się nie uda. Nie tędy droga. Wręcz nawet nas motywuje to, że ktoś mówi, że to jest chyba kiepski pomysł, bo mamy wtedy wewnętrzne przekonanie, że to my udowodnimy, że to jest dobry pomysł.
Aha.
I tak było z Złotymi Myślami w pewnym sensie też.
Ale wiecie co, zazwyczaj to jest tak, że człowiek jak z perspektywy sobie spojrzy tam kilka lat do tyłu, to mówi, o rany, teraz to bym nie zrobił tego, tamtego. Ileś tam błędów się popełni, prawda, przy wyborze autorów, przy wyborze tytułów. Dużo mieliście tych wpadek i pomyłek?
No my wpadki i pomyłki mamy non-stop na porządku dziennym.
Tak?
Tak.
Ale chyba tylko, nie z wydawnictwem.
Jakoś nie przykładamy do wpadek i pomyłek aż takiej wagi. traktujemy to jako taki sygnał zwrotny, że a tutaj no, może nie do końca w tą stronę dobrze poszliśmy, zróbmy coś inaczej następnym
podobno
razem.
Podobno winę bierze się na siebie.
Tak.
Nikogo nie obciążając.
Bardzo się staramy tak
robić. Na razie przerwam, bo dzwoni pan Bartosz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Państwu.
Słuchamy. Jak pracuje się na sukces, panie Bartoszu?
Pracuję na sukces w ten sposób, że jestem muzykiem, który mieszka w Bielsku-Białej. Kręcę też ogniami, co mi po prostu daje taki moc, energię całą pełną.
Ach, to piękna rzecz, widowiskowa.
Bardzo. Do tego właśnie kupiłem sobie Mercedesa busa, dzięki któremu robię przeprowadzki, jakieś transporty.
A wielostronny, wieloaspektowa działalność.
Myślę, że to się rozwinie jakoś do funkcji tirów, że tiry będą przewozić te rzeczy. Tymczasem właśnie chcę w Bielsku zbudować wielką rzecz artystyczną, ogarnąć tych ludzi, podróżować z nimi, działać, żeby po prostu oni tworzyli, żebyśmy jeździli tymi autami, chociażby tym busem, na festiwale.
I pokazywali swoją sztukę.
Tak, właśnie.
No sztuka tancerzy ognia jest niezwykle widowiskowa, ale pan jak kręci, to już pan, nie wiem, pan kręci, a potem tylko chodzi na przykład wśród i gra, czy tylko?
No, to w tym momencie nie gram, a tak no, to gram na tych bębnach, na różnych innych instrumentach. Koncert będzie 26 w Bielsku. Zapraszam wszystkich pięknych ludzi na ten koncert.
Panie Bartoszu, czy czuje się pan takim człowiekiem sukcesu? Wierzy pan w to, co robi, w swoją taką wewnętrzną prawdę? Że to, co pan wymyślił, to jest właśnie to?
Myślę, że to doprowadzi mnie do tego, że znajdę po prostu grono zainteresowanych twórczością i działalnością w pełnym kierunku dobrej mocy ludzi. Mhm. I do tego dążę, przemierzam te właśnie drogi, poznaję tych ludzi i właśnie działam. I o to mi chodzi, żeby to nigdy nie poprzestało na jakiejś cofce, żeby zawsze szło do przodu, nigdy nie stało po prostu.
Mhm. No nie wiem, czy Marcin Mateusz, powiecie chociaż jedno słowo do pana Bartosza.
No my z całego serca życzymy powodzenia.
No
w
niech
pana
moc
planach
będzie z
tak
panem.
I myślę, że bardzo istotne jest to, żeby mieć takie wielkie marzenie, które można realizować, które z każdego dnia można sobie popatrzeć wstecz, że już jesteśmy kawałek dalej i coraz bliżej tego celu. No bo bez tego, no to w ogóle po co wstawać rano z łóżka, tak?
A propos właśnie tego wielkiego marzenia, jest jedno największe. Dać ludziom na świecie darmową energię. No, mam już pewien plan, wymyśliłem pewien silnik. No i myślę, że do tego podążę. To jest moje największe marzenie.
O, no fajnie.
To trzymamy kciuki, ponieważ bardzo dzielenie się w ogóle pozytywną energią jest też niesamowite, bo pozwala zgromadzić wokół siebie dużo też pozytywnych ludzi. I to im więcej takich osób, ten efekt tak zwanego super umysłu, czy synergii, jak można go nazwać, no daje efekty naprawdę niesamowite.
Wszyscy nawzajem się wtedy wspierają. To jest świetna sprawa.
Niech pan spotka i przyciąga takich ludzi. No pozdrawiamy serdecznie. To kiedy koncert? 26?
Na rynku głównym w herbaciarni Assam. Tam właśnie będzie fire show i będą bębny, jazzowe koncerty.
No to fajnie. Zapraszamy na fire show 26 w Bielsku. Pozdrawiam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Leszku.
Dobry wieczór.
Jak pracuje się na sukces? Czy pan się uznaje już za taką osobę?
To znaczy, ja chciałbym taką rzecz powiedzieć, może oczywistą, dotyczącą pracy tutaj panów w studiu. Moim zdaniem źródłem jakby sukcesu rodzaju ludzkiego są zachowania społeczne. I teraz panów praca jest taką super odpowiedzią właśnie na społeczne potrzeby. I tutaj jakby takie sprzężenie zwrotne jest, że odpowiadając na społeczną potrzebę, panowie mają sukces. Czyli jakby zrobili swoją pracę dobrze, odpowiadając na społeczną potrzebę. I to tak fajnie się nakręca właśnie, że
no bardzo się staramy.
To pochwała dla panów.
Dziękujemy.
Panie Leszku, a jak u pana?
No cóż.
No co?
Pracujemy ciężko oczywiście.
Ciężko?
Patrzymy. Znaczy też z punktu widzenia takiego, no, praca, dobra praca jest odpowiedź na społeczną potrzebę. Mhm. Więc to, to co bliźni od nas potrzebują, no to staramy się to jakby zaspokajać.
Rozumiem, w tym nurcie pan porusza się. Mhm. Ale ma pan jakąś osobistą satysfakcję taką?
No ja zajmuję się automatyką maszyn.
No ja muszę powiedzieć, że też jestem z wykształcenia automatykiem, więc...
Tak?
Tak, tak. Co nie przeszkadza prowadzić wydawnictwa zupełnie.
Tak z osobistego punktu widzenia to wygląda w ten sposób, że jakby pracuje się nad urządzeniem, które jest jakimś zimnym przedmiotem i w którymś momencie ten przedmiot zaczyna żyć.
Sprawia
to satysfakcję. Też załóżmy, jeśli działania są jakieś serwisowe, maszyna jest zepsuta, więc nie żyje. Więc jeżeli się popracuje nad nią, no, objawia jakieś pozytywne, ma pozytywne objawy, działa, więc żyje. Więc
też można mieć jakąś frajdę z tego.
No dla osób z zewnątrz pewnie w ogóle to wygląda jak jakaś magia, że pan przychodzi, coś tam porobi i nagle maszyna ożywia, ta, która
takie
była martwa.
Że te maszyny się mnie boją po prostu.
Pewnie tak.
No dziękujemy panu serdecznie, panie Leszku. I pozdrawiamy.
I pozdrawiamy.
Halo, pan Mikołaj pracuje na sukces czy osiągnął sukces?
Właściwie to pracuje na sukces. Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
No... Tak się składa, że zamiłowanie jestem rysownikiem i w ostatnim czasie ta moja pasja zaczęła przynosić pewne, no może powiedzieć, sukcesy. Dosyć bardziej konkretne.
Tak? No to słuchamy, niech pan się pochwali, no.
No więc pod koniec zeszłego roku w jednym z gorzowskich klubów zajmujących się sztuką została wystawiona wystawa dotycząca moich prac. Poza tym staram się o stypendium dla artystyczne prezydenta miasta Gorzowa, a także dostałem kontrakt od Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie na kilka prac, które zostaną wykorzystane między innymi do promowania Gorzowa. Mm-hmm. I obecnie akurat kiedy słucham radio, to akurat wykonuję następne prace, które mają zostać właśnie przygotowane dla Miejskiego Centrum Kultury.
No, czyli twórczą pracę pan prowadzi, ale pan jakoś, jak nie wiem, dlaczego ludzie, jak opowiadałem, to nie ma tej pasji w środku. Ja czekam, że ktoś zadzwoni i z pasją będzie opowiadał o tym, co robi. A tu tak spokojnie, tak konkretnie, tak jakby duszy nie było w tym. No, panie Mikołaju.
Powiedzmy, że mojej pasji nie da się wyrazić słowami. Po prostu trzeba zobaczyć tę pracę i wtedy może się wyczuje tą pasję.
A, rozumiem.
Jak to mówią Japończycy, jeden obraz jest warty tysiąca słów. Mhm.
No dobrze, niech pan się czuje usprawiedliwiony. No. Ale pozdrawiam pana serdecznie i życzę przebywać w bajkowym świecie, bo tylko kiedy nasza dusza jest taka, no, taka dziecięca, to wtedy da się coś twórczego po prostu robić w życiu. Jeżeli nie mamy tego dziecka w sobie, zabijemy na własną prośbę albo sami sobie jakoś tak pokierujemy życiem, że to nam się gdzieś pokurczy, no to wtedy do sukcesu będzie daleka droga. Więc życzę, żeby jak na artystę przystało, cały czas to dziecko własne pan pielęgnował. Ono będzie panu dawało inspirację.
Dziękuję bardzo.
No, pozdrawiam pana serdecznie. No jeszcze pan Tomek. Dobry wieczór, panie Tomku.
Dobry wieczór.
Jak się pracuje na sukces? To nasz temat na dziś 22.7 trójek albo dobronocka@polskieradio.pl. Słuchamy.
Czy mogę zadać pytanie dla gości?
A proszę, oczywiście.
Mam takie pytanie, co było takim elementem przełomowym właśnie w ich biznesie, że nagle przeszło i wszystko zaczęło się super układać? I drugie pytanie, czy myślą, że to wszystko, co nie osiągnęli, byłoby możliwe w pojedynkę?
To ciekawe.
Ciekawe pytanie, tak, bo nie powiedzieliśmy, że wszystko nagle nam się zaczęło układać. To nie jest tak,
tak, że... ja to rozumiem. Właśnie jestem jeszcze w tej fazie rozkręcania się, że tak powiem, i zastanawiam się, co jest takim elementem, co właśnie przełamuje to wszystko. I czy jest też możliwe prowadzenie czegoś takiego bez jakiegoś tam zewnętrznego dofinansowania, jak mówicie, że macie to dofinansowanie z firmy MCI, czy może ta firma się rozwijać organicznie i czy ona by sobie też wtedy poradziła, jeżeli to był tylko i wyłącznie taki rozwój organiczny, czyli na własnych funduszach? Mhm.
Absolutnie byśmy sobie poradzili też na własnych funduszach. Być może wolniej, może nie tak spektakularnie, ale na pewno no, do momentu inwestycji radziliśmy sobie świetnie z własnymi siłami, rozwijając firmę z tego, co zarobiła do tej pory. I nie było to jakimś tam specjalnym problemem. To, co pan pyta, kiedy następuje taki moment, że już jest z górki, tak? To no ja uważam, że musimy się wielu rzeczy nauczyć i dopóki się uczymy i jeszcze ich nie osiągnęliśmy, no to mamy cały czas takie wrażenie, że wchodzimy pod bardzo stromą górę i jest ciężko. Natomiast w pewnym momencie nagle przeskakujemy pewien etap. Mamy już wiele odpowiedzi. Oczywiście się rodzą następne wtedy jeszcze większe pytania, ale te pierwsze odpowiedzi nam pozwalają już tak trochę odetchnąć i zacząć czuć to, że no może zaczynamy już w końcu jechać na jakimś może małym wózeczku, ale już nie musimy się pod tą górę wspinać, więc no życzę jeszcze troszeczkę może więcej cierpliwości, że jeszcze troszeczkę się trzeba powspinać.
Rozumiem, a pracujecie też czasami tak zupełnie operacyjnie, że wracacie do takich rzeczy, które robiliście na przykład 4-5 lat temu, czy raczej wszystko już jest takie strategiczne, że tylko zarządzacie na takim najwyższym poziomie?
No myślę, że bez przerwy wracamy do takich rzeczy, chociaż pewnie chcemy od nich uciec trochę, ale momentami przychodzą takie chwile, że z przyjemnością właśnie wracamy jakby w pewnym sensie do korzeni i zabieramy się za takie rzeczy, które normalnie byśmy, nie wiem, komuś zlecili. I to sprawia nam też przyjemność, satysfakcję i od
jako
tego...
Jako taką odmianę też.
Tak, taka odmiana też od takiego działania. Poza tym to jakby nie powinno się tak naprawdę, mi się wydaje, rezygnować z tego, co się robiło na samym początku, bo w tym momencie zatraca się jakby taką, nie wiem, jedność z firmą, że już jest troszeczkę, nie wiem, wyżej. To
potem jesteś my i oni, jest jakiś taki podział, a dopóki my się mieszamy w te sprawy takie codzienne, no to cały czas czujemy, o co w tym biznesie tak naprawdę chodzi.
A jeszcze pan pytał, czy razem, czy tak. Osobno też doszlibyście do tego?
Myślę, że będziemy z Marcinem bardzo zgodni, bo uważamy,
no,
że właśnie w tym, że jest parę osób, jest tak duża energia, jeżeli te osoby się faktycznie uzupełniają, że nie ma absolutnie szansy, żeby samodzielnie te same efekty osiągnąć. Mhm. Jasne, że pewnie można byłoby stworzyć wydawnictwo, jedna osoba, pewnie by, nie wiem, inne podejście się sprawdziło, żeby zatrudnić kogoś do zajmowania się innymi sprawami, ale gdy dwie osoby działają, albo czasem więcej, my mamy model dwóch osób, więc to się nas sprawdza idealnie, może czasem za dużo, to też niezdrowo, kto wie, ale przy dwóch osobach my jakby rzucamy pomysły i jesteśmy w stanie je udoskonalać. Jeżeli jest jedna osoba, no to nie ma tego
podyskutować.
Właśnie tego elementu informacji zwrotnej, nie ma burzy mózgów i to tego się nie da ominąć tak naprawdę.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Jeszcze chciałem tylko taką jedną rzecz powiedzieć, bo dzisiaj akurat jadę przez całą Polskę i słuchałem audiobooka audiobooka akurat z waszego wydawnictwa. Ten audiobook mi się skończył i włączyłem trójkę.
Ale niespodzianka, co? No niespodzianka.
Naprawdę, niesamowita niespodzianka i na początku przez 10 minut audycji nie wiedziałem, że to są panowie, ale od razu to wyczułem i wiedziałem, że to jest właśnie
panowie. Mateusz Chłodnicki, Marcin Kądziołka. Wydawnictwo, tak, Złote Myśli. Największe elektroniczne. Pozdrawiamy. Jeszcze pan Hubert?
Ale to największe teraz, także...
No oczywiście.
Do czego jeszcze was?
Konkurencja panu rośnie, ale taka zdrowa konkurencja, także...
No, tak trzeba myśleć.
I do widzenia.
Kłaniamy się dobrej drogi. Dobry wieczór, panie Hubercie.
Dobry wieczór. Ja właśnie dojechałem do Janek, jadę do Warszawy i będę jutro u was w radiu z naszą płytą.
Jak to jutro? Dzisiaj.
Znaczy dzisiaj, no ale jeszcze idziemy spać, więc...
pracuje pan na sukces?
Tak, znaczy to wielotorowo, to jest zespół, to jest bardziej przyjemność i bardziej amatorsko, natomiast zajmuję się naprawą instrumentów, gitar.
I
właśnie za tydzień już od długiego czasu się uczyłem znajomym, nie tylko znajomym, robiłem gitary i za tydzień otwieram swój punkt w Łodzi i no myślę, że...
Ależ to fantastyczne, proszę pana, proszę więcej powiedzieć o tych gitarach.
O tym chcę słuchać.
Super zajęcie. Tak. To jest super zajęcie. W ogóle to jest trochę inaczej niż panowie, bo panowie działają w strefie internetu, w strefie wirtualnej bardziej. Natomiast ja właśnie chcę powrócić do tych korzeni, że kontakt z tym instrumentem, kontakt z rzeczą, tak? to, co w tej chwili w instrumentach muzycznych zamiera przez internet, sprzedaż wysyłkową i tak dalej, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebne w tej chwili, żeby ludzie wrócili do kontaktu z instrumentem w momencie, kiedy go kupują. To jest ważne, bo to będzie i serwis, i sklep, więc taki wszystko odnośnie gitar, tak. Więc
czy długo się pan przymierzał do tego pomysłu?
No, w 10 lat. No, to jest ciężka sprawa, bo tego trzeba się nauczyć, tak. To nie jest
a co stało
takiego,
na przeszkodzie, że właśnie że 10 lat musiało to potrwać?
Nic nie stało na przeszkodzie, to była moja świadoma decyzja, że najpierw muszę się nauczyć, muszę wiedzieć, co chcę robić i jak, zobcować z tymi instrumentami, tak. I gram już od 16 lat, instrumenty naprawiam, no od samego początku, tam swoje robiłem na początku, tam się bawiłem, ale tak porządnie to około 10 lat już. No i jak dla mnie wcześniej nie czułem potrzeby takiej, tak, żeby to otworzyć. Nie czułem się na siłach, żeby być profesjonalnym, tak. I o to chyba chodziło przede wszystkim. To oczekiwanie, tak.
Trzeba czuć się na siłach, tak.
Na razie ma pan sukces.
Trzeba mieć pewność taką, że wiem, co robię i że nie popsuję, tak, no bo jednak jak ktoś ma gitarę 20 lat i ja ją popsuję, no to trochę kiepsko będzie, nie?
Panie Hubercie, na razie rozumiem, że czuje pan ten sukces w środku, a teraz oczekuje pan, że to się
urzeczywistni.
No to już się urzeczywistnia, bo jeszcze nie otworzyłem, a już mam zamówienia serwisowe, więc prawie że bez żadnej reklamy zewnętrznej, tak, wśród znajomych i tak dalej. A już jest kolejka tak do połowy czerwca.
Pięknie.
Więc jest dobrze.
Wszystkiego dobrego panu życzę, naprawdę.
Dziękuję.
Jak się pracuje na sukces? 22,7 trójek, nasz telefon dla państwa. Można też pisać dobronocka@polskieradio.pl. I zanim zagramy, to chcę przeczytać taki mail od pana Romana do panów Mateusza i Marcina. Otóż spotkał się pan Roman z tym waszym wydawnictwem. No i pisze tak. Jeżeli potrzebujecie współpracownika, to jestem grafikiem DTP. Niestety mam 60 lat. Jest to powodem, że nie mam zatrudnienia, ale e-booki potrafię robić. Jeżeli czujecie, że mogę wam pomóc, to służę. Dobrze, panie Romanie, pan napisał. No a co zrobią z tym panowie, no to już zobaczymy. Jeżeli czujecie, że mogę wam pomóc, to służę. No może byście zrobili jakiś dobry uczynek. Pomyślcie o tym, a na razie gramy.
Trójka. Program trzeci.
Dobry wieczór i dzień dobry tym, którzy teraz włączyli trójkę. Graszna Dobroń, kłaniam się, a śnieg za oknem wali. Nic nie zwolnił, nie przestał. Coraz większe kapelusze i czapy i pompony się tworzą. I coraz większa warstwa osiada. No ciekawe, jak będziemy wracać do domu i jechać do pracy. To bardzo interesujące. A dzisiaj rozmawiamy o sukcesie, jak się pracuje na sukces, proszę państwa. I w studiu są dwaj młodzi ludzie, o których mogę powiedzieć nie tylko ja, że są ludźmi sukcesu. To Mateusz Chłodnicki i Marcin Kądziołka. Są właścicielami największego wydawnictwa elektronicznego w Polsce. Jak któryś ze słuchaczy powiedział, na razie, bo widocznie się szykuje konkurencja. No i to bardzo świetnie. Właśnie rozmawiamy o tym, jaka droga była panów do osiągnięcia tego sukcesu, jakie miny, jakie atuty w związku z tym, że robicie to, co robicie, się pojawiły w waszym życiu. Państwa też zachęcam do rozmowy, jak się pracuje na sukces. 22,7 trójek to nasz telefon dla państwa. Można też pisać dobronocka@polskieradio.pl. Panie Romanie, chciałam tylko powiedzieć, że kartkę z adresem mailowym od pana Mateusz wziął, więc zobaczymy, co się da zrobić. Ale teraz słuchajcie, no panowie. Tania elektroniczna książka to jest przyszłość rynku wydawniczego, a wasze książki wcale nie są takie tanie.
Ale dlaczego miałyby być?
No, bo jak elektroniczny, to musi być tanie. Taka jest zasada.
A kto ustali tą zasadę?
No tak, ludzie ogólnie. No. Nie, no powiedzcie, jak to jest. Jaką wy sobie filozofię do tego przyjęliście? Znaczy, ja wiem, że te książki kosztują od 10 zł do 97, ale pomyślałam sobie, że jeśli miałabym płacić 97 zł za wersję elektroniczną, to passe. To ja nie.
Znaczy my wyszliśmy na początku z założenia, że wersja elektroniczna nie jest absolutnie jakby powodem, że cena ma być taka, a nie inna. Mhm. Ponieważ na samym początku mieliśmy tylko i wyłącznie wersję elektroniczną, jakby nie było porównania. Tej samej książki nie było dostępnej nigdzie indziej, w żadnej innej formie. Więc mogliśmy ustawić cenę jakąkolwiek, bo nie było sytuacji, że ta wersja elektroniczna jest o 10 zł tańsza niż wersja drukowana, albo jakkolwiek porównania nie było. Mhm. I wyszliśmy z założenia, że my tak naprawdę wyceniamy nie samą jakby formę książkę, że to jest elektroniczna, tylko treść, czyli wiedzę, jaka jest zawarta w tej książce i to, co ona może, co przeczytanie tej książki może dać czytelnikowi.
Czyli jeżeli może przyswajając pewne prawdy, czy obcując z nimi, zarobić pieniądze, to wtedy jest to ta konkretna wartość, tak?
Na przykład. Może tak być. To też pokazuje, że na przykład książki, które umożliwiają w jakiś sposób zdobycie takiej wiedzy, która faktycznie jest związana z zarabianiem pieniędzy, inwestowaniem, są po prostu droższe i ludzie też je chętniej kupują, no bo wiadomo, ktoś zainwestuje. W tym momencie tak naprawdę się mówi, że inwestuje się w te książki, bo dzięki wiedzy z tej książki można uzyskać dużo, dużo więcej pieniędzy.
Jeszcze pociągniemy ten temat, ale na razie pana Roberta mamy na antenie. Halo, halo.
Witam.
Dzień dobry, dobry wieczór. Jak pracuje pan na sukces?
Jak ja pracuję na sukces? Mhm. No tu będzie zaskoczenie dla kolegów Marcina i Mateusza, bo ja pracuję na sukces współpracując właśnie z wydawnictwem Złote Myśli.
I nie śpi pan?
Nie śpię i trzymam kciuki za kolegów, a moja praca na sukces wygląda w ten sposób, że w wydawnictwie Złote Myśli rozwijam dział audio.
Aha.
Witamy, Robercie, witamy.
Dziękujemy za telefon.
Pozdrawiamy pana serdecznie, ale panie Robercie, jeśli tak, to proszę powiedzieć, bo nie będę pytała o pana pracę zawodową, ale zapytam może o to, jak się pan czuje z tym, co pan robi. Czy pan się zmienił? Czy zmienił pan, nie wiem, może jakoś charakter? Czy inaczej pan w ogóle odczuwa ludzi, świat? No, czy cokolwiek innego się zmieniło, jeśli ma pan taką pracę, którą pan lubi?
To znaczy, no myślę, że zmieniło się bardzo wiele, dlatego że ja z zawodu jestem w ogóle kim innym.
Zupełnie.
Zupełnie kim innym, a w zetknięciu...
Nie chce pan nic powiedzieć? Kim?
Jestem rehabilitantem.
A?
Mhm, tak. I w zetknięciu z wydawnictwem Złote Myśli, w zetknięciu z treściami, które Złote Myśli jakby propagują, no też zmieniło się troszkę moje myślenie i spojrzenie na sam fakt osiągania sukcesu. Dlatego też zacząłem rozwijać dział, tutaj kolegom zaproponowałem, że audiobooki będą czymś, co może trafić do odbiorców, no i trafia. Jakiś tam swój udział mamy w całej produkcji i w całej sprzedaży. Przy czym no, moje produkcje pierwsze były troszkę gorsze niż są teraz. Teraz są lepsze. A to wszystko wiąże się z tym, że jednak no, staram się udoskonalać swoją pracę. Mhm. I w związku z tym, że koledzy tutaj, Mateusz i Marcin, no i reszta zespołu, mają bardzo entuzjastyczne podejście do życia, do rozwijania się, no też i mnie się to udzieliło. Ja myślę, że tutaj samo podejście ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu. Po prostu spoglądamy na sprawę pozytywnie i tak jak tutaj Mateusz i Marcin wcześniej mówili, że nie skupiamy się na tym, co może się nie udać, skupiamy na tym, co się może udać. Mhm. I tym sposobem, idąc konsekwentnie, osiągamy swój sukces.
No bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję i życzę, żeby ta wewnętrzna strona zawsze była jasna. Nie, że bez wątpliwości, tylko żeby była jasna i żeby zawsze iść w tę lepszą stronę.
Dziękuję.
No, kłaniam się. Pani Olga, no pyta jednak Mateusz o tę książkę, która ci odmieniła życie.
Znaczy, to
Możesz
była książka...
Powiedzieć?
Tak, to oczywiście. Jeżeli dostaję od pani zezwolenie, to z jednością powiem. Tak. Wiem, że wśród naszych czytelników ta książka jest bardzo popularna. To jest książka Bogaty ojciec, mądry ojciec z Roberta Kiyosakiego. No i właściwie nie będę nic dodawał tak naprawdę. To jest książka, którą wystarczy przeczytać i albo u kogoś coś zmieni, albo nie. I nie ma innej opcji po prostu. Nie można przejść obok tej książki obojętnie, powiem tak.
No to już wiadomo. A teraz pani Agata. Sympatyczni goście dzisiaj, pisze. Brzmią wiarygodnie i wzbudzają moją sympatię. I dalej pisze tak. W moim wypadku sukces jest, jednocześnie go nie ma. Mimo wspominam ileś tam wyróżnień, ale jeszcze bardziej wyraźnie są w moich wspomnieniach różne traumy, których doznałam. Najpierw wielomiesięczne dręczenie przez kogoś, kto uważał, że wiele mu się należy, ale nie należało mu się nic. Potem wielokrotne odmowy różnych ludzi, którzy sami nie wiedzieli, czemu mi odmawiają. Ostatnio zdarzyła mi się odmowa przyjęcia moich prac na konferencję z niedorzecznym uzasadnieniem. Tę niedorzeczność potwierdzają nawet największe dla mnie autorytety, z którymi się konsultowałam. Zdecydowanie wolę być mniej inteligentna, mniej błyskotliwa i mniej aktywna. W sumie miło, że chociaż panom się w tym kraju powiodło. No to pani Agata. Ale tu już jest takie poddanie, to coś powiedzcie trochę, żeby się nie poddawała kobieta. No. Wymyślcie coś dla niej.
Ale nie mamy co wymyślać. My bardzo chcemy propagować sukces, szczególnie w Polsce, bo zauważamy, że wśród Polaków jest taki problem, że wszyscy myślą, nie no, może jak się gdzieś wyjedzie na zachód, tak, to ewentualnie ja to mogę, ale nie w Polsce. Tak? Takie połączenie tego kraju z osobami tu mieszkającymi jest katastrofalne, nikt nic nie potrafi. Polacy wyjeżdżają za pracą na zachód, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, do Irlandii i nagle się okazuje, że tam się potrafią odnaleźć. Czyli no co, no jednak jest w nich jakieś takie zianko, które można pielęgnować.
Jest potencjał.
Tak, jest duży potencjał i uważamy, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, że w tym kraju, który jest taki strasznie zły i na który wszyscy narzekają, naprawdę można osiągnąć sukces. Tylko trzeba się postarać, to raz. I dwa, sobie ten sukces też zdefiniować. No, my w misji firmy tak sobie założyliśmy, że opiszemy ten sukces, bo każdy może go rozumieć inaczej. Dla nas jest to takie osiągnięcie balansu w życiu, że to nie jest X złotych na koncie, to nie jest Y samochodów, to nie jest ileś tam zbudowania czegokolwiek, jakichś rzeczy materialnych. Też nie jest to osiągnięcie jakiegoś pułapu życiowego, no nie wiem. Chodzi o to, żeby każdy sobie zdefiniował, co chce tak naprawdę robić, żeby umiał połączyć swoje życie prywatne z zawodowym, żeby miał pasję, żeby czuł, że to jest właśnie to, co chce robić, że jest to dla niego idealna sytuacja i wtedy jest to sukces, to nie jest stan jeden konkretny, a teraz osiągnąłem sukces, koniec. To jest właśnie życie w takim paśmie ciągłych sukcesów. O to chodzi.
Mhm. Od sukcesu do sukcesu. Dobry wieczór, pani Kamilo.
Dobry wieczór.
Jak się pracuje na sukces?
Ja jestem osobą bardzo młodą, więc pracuję na sukces dopiero szkolnie, edukacyjnie. Dosyć owocnie.
W której klasie jest pani?
Klasa maturalna, więc jestem pełna energii, ponieważ mam świadomość, że całe życie przede mną. Teraz mnóstwo odpowiedzialnych wyborów. Dzwonię, żeby odnieść się do słów pana tutaj Michała, tak? Albo drugiego.
Mateusza i Marcina.
Mateusz i Marcin, tak? Który pan wypowiadał się przed chwilką?
Marcin.
Dobrze, przepraszam bardzo, bo tak do skoku, bo tutaj szaleję w domu, jestem pełna energii i dopiero włączyłam radio.
No fantastycznie.
To jest super.
O negatywnym nastawieniu. Ja uważam, że jesteśmy demiurgami, kreatorami, że wszystko dzieje się w naszej głowie. I u Polaków zauważam, pomimo, że jestem w młodym wieku, to uwielbiam obserwować, zauważam takie bardzo negatywne nastawienie. Właśnie od tego chyba wszystko się zaczyna. Ja chcę być pedagogiem. I to jest zajęcie no, podobno mało płatne, nieopłacalne. Rodzice zawsze chcieli, żebym robiła coś ambitniejszego. Prawo, inteligencja emocjonalna i tak dalej, bardzo dobra pamięć, ale ja absolutnie uwielbiam dzieci i lubię przeczytać dobrą książkę, lubię dużo wiedzieć, ale nie wyobrażam sobie siebie na tak wysokim stanowisku i tu jest właśnie ta granica, gdzie sukces równa się duże pieniądze. Mi zawsze to wmawiano i zawsze właśnie rysowano mi taki obraz, że jeśli chcę dojść do sukcesu, to ja muszę mieć. Owszem, pieniądze są ważne i od tego absolutnie nie da się uciec, ale nie wyobrażam sobie, żebym robiła coś przez 8 godzin w ciągu dnia, przez tyle lat swojego życia, za dobre pieniądze, ale nie lubiła tego. I tu jest ten problem, że ciężko w naszym kraju robić coś, co lubimy, za dobre pieniądze. Szczególnie, że ja nie mam umysłu ścisłego i to mnie wskazuje na gorszy start na rynku, niestety.
A nieprawda, a nieprawda.
Może, bo w sumie jeśli ktoś jest dobry w tym, co robi, to zawsze się odnajdzie. Gdziekolwiek by to nie było.
Humaniści mają szerokie horyzonty. Poza tym może nie są tak... Może mają inne filtry percepcyjne, wie pani, to znaczy, większa wrażliwość. Nie, ja bym się tu nie zgodziła.
No właśnie wrażliwość, tylko tak ciężko zrobić pieniądze na wrażliwości. To jest w ogóle już odrębny temat.
No, wie pani, można coś projektować. Nigdy nie wiadomo.
Pytanie tylko, czy właśnie tym sukcesem to jest to posiadanie tych pieniędzy, czy robienie tego, co się kocha i lubi, bo dla jednych to jest...
Dla kogo jest sukces, tak.
No właśnie, to trzeba sobie zdefiniować sukces i w tym momencie można uważać się za człowieka sukcesu, odnieść sukces czując to i nie trzeba wcale zarabiać nie wiadomo jakich pieniędzy, bo ważniejsze jest to w tym momencie, żeby być, a nie żeby mieć.
Droga młoda kobieto, praca z dziećmi jest naprawdę cudownym pomysłem na życie dla osób, które ten kontakt z dziećmi lubią i chcą im naprawdę przekazać ważne rzeczy i wartościowe. I może taka praca być źródłem ogromnej satysfakcji. Myślę też, że i finansowo nie będzie najgorzej, bo jeżeli pani pójdzie, nie wiem, albo stworzy sama coś, czego nie ma na rynku, na przykład tam przedszkole dla alergików, tak, dla jakieś... alergików, to w ogóle będzie hit. Więc proszę się tak nie bać i na siłę niczego nie robić, co rodzice uważają, że tak to powinna pani robić.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam panią serdecznie.
Jeszcze raz powtórzę, że pozytywne nastawienie to jest bardzo dużo.
W pełni się z tym zgadzamy.
Dokładnie.
Kłaniamy się pani.
Dobrej nocy życzę. Tym za oknem. W domu zima jest przepiękna.
No u nas też za oknem bardzo pięknie wszystko pada i dalej pada.
No,
cały z taką samą mocą, intensywnością. Pozdrawiamy panią serdecznie. A tu teraz Klaudyna pisze do nas. Najważniejsze to mieć takie swoje wielkie marzenie. Bez tego w ogóle nie ma i nie chce mi się wstawać z łóżka. Tylko skąd takie marzenie wziąć? Takie swoje, prawdziwe. Pytanie to banalne. Ale dla mnie jest to prawdziwy problem i od dłuższego już czasu nie mogę sobie z nim poradzić. Proszę o wskazówki, może inspiracje. Jak szukać inspiracji swojego marzenia, korzystając z doświadczonych w tym względzie gości? Mam 25 lat, jedne studia prawie już za mną, drugie w połowie, a ja wciąż nie rozpoznałam tego, co jest moim marzeniem. Proszę o pomoc. Powiem szczerze, że to jest taka tendencja dzisiaj wśród młodych ludzi. Jedne studia, odsuwa się to życie prawdziwe,
tak,
troszkę
decyzji.
Tak na bok, tylko są jedne studia, drugie, może nawet i trzeci fakultet, a potem się zobaczy, co z tego wyniknie, może gdzieś się zaczepie. Tak.
Mało tego, te studia często właśnie jakby nie idą w kierunku spełniania marzenia, nawet jeżeli to jest podświadome marzenie jakieś, którego jeszcze nie wiemy, to często się okazuje, że te studia w ogóle... No, nie jest to, tak, to robimy, co byśmy chcieli robić. Po studiach się okazuje, że nie można znaleźć pracy, a tak naprawdę też dlatego, że poszliśmy na studia, które nie były dla nas i poszliśmy z różnych powodów. Za namową rodziców, po prostu, bo znajomi tam szli. No powodów jest milion. I
co gorsza, potem jak sobie popatrzymy, a ileś tam już lat poświęciłam na te studia, no to już lepiej robić coś w tym kierunku, tak? I człowiek coraz bardziej oddala się od tego sukcesu i swojego jakiegoś przeznaczenia.
I niespełnienia. Wtedy, kiedy nie ma tego spełnienia życiowego i duchowego w sobie, osoba, no to wtedy zaczyna się choroba. Oczywiście nie można powiedzieć, że to jest tak natychmiast z dnia na dzień, ale to spełnienie osobiste jest jedną chyba z najważniejszych i najpotężniejszych rzeczy w całym naszym życiu. Jeżeli to się uda, to wtedy te inne sprawy
się układają.
Tak, układają się po naszej myśli. Jesteśmy wtedy jacyś tacy wolni. Tak, wolni, zadowoleni, szczęśliwi.
Sukces w tym momencie, czy właśnie takie efekty napędzają kolejne efekty. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni, to się będzie pogłębiało. I jeżeli się nie powie w pewnym momencie stop, że to nie jest to, co chcę robić w życiu i to jest, wiadomo, bardzo trudna decyzja, to w tym momencie można w cudzysłowie zmarnować sobie życie, albo nawet nie w cudzysłowie, no po prostu brak spełnienia z życia, to dla nas osobiście jest to ten właśnie najgorsze, co mogłoby kogoś spotkać.
No ale co powiedzieć teraz Klaudynie? Ona naprawdę prosi o pomoc.
Ja myślę, że nie możemy sobie stawiać celu takiego, że potrzebujemy teraz już natychmiast wiedzieć, jaki mamy cel w życiu. To jest takie chodzenie w kółko. Mamy za cel znalezienie celu. W tym momencie, jeżeli bardzo się staramy, coraz bardziej, no bo czas ucieka, jedne studia, drugie, idziemy nie wiadomo w którą stronę.
To przeszkody jeszcze rosną.
Jeszcze rosną przeszkody. Drodze. Obserwujemy otoczenie, że a ten odniósł sukces, tamten, a ja cały czas
presja
w
miejscu.
Rośnie tak, presja rosnie i, no i jest coraz gorzej. Tak? Człowiek się czuje taki no, jakiś inny. Nie potrafi sobie znaleźć miejsca w życiu. A to jest przecież naturalna sytuacja. To nie jest tak, że każdy się rodzi i mówi, a tak, to ja już wiem, mam zaplanowane całe życie, wiem, co będę robił. To wcale tak nie jest. To bardziej chodzi o właśnie o życie, o przeżywanie tego, o doświadczenia, o zdobywanie jak najwięcej jakichś doświadczeń takich ciekawych. Nie mówię tu o doświadczeniach typu, że a, teraz przeczytam taką książkę, teraz pójdę na takie studia, tylko
o życiową mądrość.
Tak, o życiową mądrość, o przeżywanie emocji i wtedy, jeżeli odłożymy tą kwestię spełnienia i znalezienia celu, to ten cel przyjdzie, w pewnym momencie przyjdzie.
Czyli nie napinać, nie naciskać.
Nic na siłę po prostu. A jeszcze jest istotny element, żeby się skupić na tym, co się po prostu lubi robić. I jakby, jeżeli będziemy się skupiać na tym, co lubimy robić, co przynosi nam przyjemność, satysfakcję, to w tym momencie no to marzenie, które, do którego byśmy dążyli, się pojawi w naszych głowach po prostu niejako automatycznie, bo pomysły się zaczną kiełkować w tym momencie z tego, co lubimy robić, czyli co w efekcie mogłoby w przyszłości zaowocować z tego. I to jest najważniejsze, żeby...
Pani Klaudyno, iskra jest, się zadziało, a co dalej to zależy od pani. W każdym razie trzecich studiów nie polecam. Nie można życia odkładać w nieskończoność.
Mm-hmm. Należy żyć.
To nie jest, tak,
teraz, tutaj
bo
i
to
teraz.
Nie jest dobry pomysł. Pozdrawiam panią serdecznie. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór. Ja już nie jestem młodym człowiekiem, tak jak panowie w studiu.
Jak pan pracuje na sukces, niech pan powie.
No, codzienną pracą, ale jestem zadowolony z tego, co robię. Praca sprawia mi satysfakcję. Pracuję u kogoś, nie w swojej firmie, ale generalnie jestem zadowolony z życia. Natomiast chciałem włączyć się do dyskusji, bo spostrzegłem, że tu panowie przed chwilą, zresztą przed sekundą pan powiedział... Właśnie to, co chciałem powiedzieć, że obserwuję młodych ludzi w tej chwili wokół siebie, którzy odnoszą sukcesy i właśnie zauważyłem, zresztą od nich zaraziłem się takim podejściem, że w momencie, kiedy czujemy, że coś sprawia nam przyjemność, coś jest tym czymś, co chcielibyśmy robić, należy się za to, że tak powiem, wziąć, złapać to silnie w swoje ręce i pociągnąć dalej, nie odpuszczać. Czyli pchnąć sprawy do przodu. Jeżeli coś czujemy, że nam sprawia dużą przyjemność, pociągnąć to dalej. Nie wątpić w to, że nam się uda. I zauważyłem, że właśnie młodzi ludzie w tej chwili, być może to nowe pokolenie właśnie ma takie prawidłowe podejście do życia. Wielu młodych ludzi nie zastanawiają się nad tym, że im się coś nie uda. Po prostu
robią. Pracują, działają. I tak dalej.
Ja osobiście zaraziłem się od koleżanek, kolegów mojej córki i no jest jakiś tam mój sukces, że powoli buduję jakąś stajnię dla grona miłośników koni. Powiem, dodam, że to dzieje się na wsi w grupie biednych osób, gdzie jeździectwo jest raczej sportem dla ludzi bogatych, a mamy takie wspólne pragnienie, żeby pobudować, otworzyć, nie wiem, taki mały klub, wiejski klub sportowy, gdzie być może kiedyś niektórzy z tych młodych ludzi będą na olimpiadzie reprezentować Polskę, ale to tak na marginesie. Także tutaj się chciałbym do dyskusji włączyć, tak jak panowie przed chwilą zresztą mówili, że jeżeli coś czujemy, że sprawia nam radość, przyjemność, to właśnie do młodych ludzi, podciągnijcie to, popchnijcie do przodu, nie zatrzymujcie się w miejscu.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
Ja chciałbym dodać, że istotne jest właśnie to czucie, że to nie może być efekt kalkulacji, a teraz to zrobię to, ponieważ to jest modne.
Albo że się opłaca, tak. Że jest popyt na coś tam na przykład.
Trzeba właśnie iść za tym głosem serca.
Tak, za głosem serca. Tak, a proszę powiedzieć, tak, panowie, przeczytałam coś takiego. Chłodnicki oszalał. O Mateusz mowa. Kupującym książki elektroniczne proponuje każdemu niezadowolonemu zwrot trzykrotności ceny e-booka. Do tej pory zwracał całość, nawet po roku. Ilość zwrotów była minimalna. Czy to chodzi o klientów? Czy przyciągnie kombinatorów? Bo wtedy 200 zł na czysto ludzie sobie mogą zarobić. Tak czy inaczej szum jest. Też takie sposoby macie?
Znaczy my ogólnie zawsze staraliśmy się chwytać niekonwencjonalnych sposobów na marketing i ogólnie
taki niebanalny marketingowcem jesteś.
Lubimy niekonwencjonalne rozwiązania też, zresztą same e-booki w Polsce w czasie, kiedy zaczynaliśmy, były czymś zupełnie nowym, nietypowym. Więc staramy się przynajmniej co jakiś czas wymyślić jakąś taką akcję inną, która zaintryguje, zaciekawi.
Na przykład była wirusowa akcja, kiedy ludzie się zbierali i co?
I nie wiedzieli, co się dzieje.
No a
zapisywali się na stronę, która była jedną wielką tajemnicą. I to były domysły, czy to w ogóle złote myśli. Ktoś znalazł, że tak, bo domena była zarejestrowana na naszą firmę. Ale co dalej? Także powoli odkrywaliśmy tajemnicę.
Tak. I taka akcja potrafi zebrać kilkadziesiąt tysięcy osób, co jest też niesamowite. I te osoby w tym momencie oczekują, co fajnego pokażemy. I to też pokazuje, że ludzie...
To też jest taka zabawa z, nie wiem, z dreszczykiem emocji.
A to jest też to, że robimy to, co nam sprawia przyjemność, czyli jakaś kreatywność, taka pokazywanie, przełamywanie jakby kolejnych, nie wiem, barier, czy robienie czegoś, czego inne firmy na przykład by w ogóle nie zrobiły. Tak jak z tymi zwrotami potrójnymi na przykład.
Zresztą wszyscy mówili, że zbankrutujemy.
Właśnie finansowo? Nie?
No więc właśnie, więc tutaj sytuacja jest taka, że my z założenia wychodzimy, że ludzie mają dobre intencje. My też tak samo myślimy o ludziach i założyliśmy sobie, że ludzie są z gruntu uczciwi, chcą osiągnąć sukces i nie będą oszukiwać, w sensie takim, że nie będzie jakichś nadużyć, nie wiem, kombinatorów, a nawet jeśli będą, to będzie jakiś tam margines, który też to nie jest dla nas jakby przeszkodą. No i tak naprawdę
to się
sprawdziło, no, że zwrotów było jakiś tam niewielki, nie wiem, bodajże to było około 1%, może coś takiego. A zainteresowanie całą akcją i sprzedaż wzrosło o kilkadziesiąt procent w danym okresie.
A no jeszcze porozmawiamy o tym, co proponujecie, jakie inne formy kontaktu z czytelnikiem proponujecie, ale na razie jeszcze jest pan Tomek, tak? Halo, halo, pan Tomek. Przepraszam bardzo, więc jeśli był, to przepraszamy, za to mamy maile. Ania pisze do nas, uderzyło mnie to, co przed chwilą napisała pani, która się poddaje, która woli być osobą mniej błyskotliwą, skoro to utrudnia rozwój i sukces w naszym kraju. Tak nie jest. Wierzę, że wszystko zależy od nas, pisze pani Ania. W listopadzie wyrzucono mnie z ukochanych, wymarzonych studiów. Mimo, że ciężko na nich pracowałam i robiłam bardzo dużo w swoim zawodzie, pracując z ludźmi, o kontakcie, z którymi moje koleżanki, moi koledzy z roku mogli tylko pomarzyć. Ale nie zdałam jednego egzaminu i wypadłam z gry. Oczywiście na początku była chwila z depresją, z bezsennością, ale postanowiłam, że się nie dam, nie poddam. Spakowałam się, wyjechałam do innego miasta. Układam tu sobie życie na nowo. Pracuję w zawodzie. Wychodziłam to sobie ciężką pracą, dla której wcześniej poświęcałam studia. Jestem na studiach zaocznych. Mam wspaniałe mieszkanie i kochających ludzi przy sobie. Jednocześnie pracuję nad własną firmą i spełnianiem marzeń. I jestem pewna, że znajdę się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Po prostu zawsze wierzyłam, że dobrze robię, podążając za moimi marzeniami i poświęcając nieraz nawet zachowania według konwenansów. Nie zamierzam tego zmieniać i życzę każdemu tak dużej determinacji, pisze o sobie Ania. Fantastyczne dzisiaj
mamy. To jest właśnie dowód na to, że podążanie za swoimi marzeniami i za tym, co się lubi robić,
przynosi efekty.
List od
młodych ludzi. Tak. Do ekipy Złotych Myśli. Ach! Brawo za entuzjazm, wytrwałość i konsekwencje. Pamiętajcie jednak, panowie, to będzie przestroga, że pozyskanie pieniędzy z funduszu inwestycyjnego w zamian za ekity?
Udziały.
Tak, tak za udziały? Przy tak niskiej waluacji jak 1 000 000 zł, to dopiero początek. Zachwyśniecie się sukcesem, Nie, kiedyś zachłyśniecie się sukcesem, to będzie wasz błąd. W Krzemowej Dolinie widzieliśmy setki filmów o waluacjach stuprocentowych, nie stuprocentowo większych, które kończyły się bankructwem. Ale życzę wam mądrości, wytrwałości i świadomości, że to dopiero początek. Pozdrawiam z Krzemowej Doliny.
A.
Ja myślałam, że ktoś sobie po prostu tak pisze. No nie, nie. Znam największego konkurenta waszego. To pisze jeszcze pan Jaś. No, ale macie... Tak, dobry wieczór, pani Aniu. Halo, halo. Dobry wieczór, pani Aniu. Jest pani na antenie? Jak się pracuje na sukces? To nasz dzisiejszy temat. Słuchamy pani.
Po pierwsze, nie mogę głośno rozmawiać, ponieważ wszyscy śpią u mnie.
Rozumiem.
Natomiast ja niedawno zaczęłam słuchać i pierwsze, co usłyszałam, to o sukcesie, a drugie o tym, że to na pewno pan Chłodnicki. Mimo, że też nie słyszałam.
No jest.
Dostaję od pana maile. Ostatnio rzadko je czytam, bo nie mam w tej chwili dostępu do internetu na co dzień. Natomiast był taki moment, kiedy bardzo intensywnie czytałam, kiedy dostawałam jakieś tam e-booki właśnie. I chyba dzięki panu, dzięki złotym myślom pomyślałam sobie, że najważniejsze to jest mieć w głowie to, żeby to, co już zresztą było mówione, żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć właśnie dobre, pozytywne nastawienie do tego wszystkiego. Cel na pewno jakiś czy przyjdzie.
A jak się pani czuje sama ze sobą?
Powiedzmy, że ja jestem trochę na takiej dziwnej w tej chwili drodze, bo zdecydowałam kiedyś o tym, że rzucę wszystko, rzucę studia i całe swoje życie dla jednej osoby. Zrobiłam to, przeprowadziłam się. Czasami teraz tego żałuję, ale mam wspaniałe dzieci dzięki temu. No a teraz znowu szukam swojej drogi, bo kiedyś to studia i właśnie praca to była jakaś moja droga. W tej chwili znowu szukam jakiejś mojej drogi. Zobaczymy, co z tego będzie. Powiedzmy, no póki co to pracuję ciężko na to, żeby mieć dla dzieci chleb. To jest najważniejsze. Natomiast gdzieś tam we mnie kiełkują różne pomysły. Czy to się zrealizuje kiedyś, czy nie? Nie wiadomo. Natomiast no, wiem na pewno, że najważniejsze jest to, żeby pozytywnie o tym wszystkim myśleć. I to zresztą mnie
nie ma lęku.
Głównie trzyma.
Pani Aniu, nie ma pani zbyt dużo lęków? Sobie.
Różnie z tym jest. Mhm. Bardzo różnie. Natomiast no, tak jak mówię, i ja jestem taką osobą, nie wiem, młodą, nie młodą, trudno powiedzieć, natomiast no, mam dzieci takie już w gimnazjum i jak patrzę na nich i no nie, akurat to pokolenie z gimnazjum, przynajmniej tutaj, gdzie jestem, jest bardzo dziwne, bo oni nie chcą nic robić i nie mają celów w życiu. Natomiast no, znam wiele osób, które ten cel osiągnęły. Znam taką dziewczynę, która po prostu wjechała za granicę zupełnie tak, o, tak bez żadnych planów i w tej chwili wspaniale realizuje się gdzieś tam, tworząc różne projekty, więc wiem, że jest to możliwe. Trochę żałuję, że kiedyś nie podjęłam takiego wyzwania, że ja się bałam kiedyś bardzo. Właśnie na studiach bałam się podjąć drugi kierunek, czy wyjechać, czy coś. No, w tej chwili...
Ale ma pani ogromną pracę przed sobą. Jeśli pani nie chce, żeby dzieciaki miały ten poziom lęku albo taki marazm, jak to się teraz często też zdarza, to warto, żeby pani się tym zainteresowała i żeby pani tak wychowała te swoje dzieciaki, żeby one miały no, inne spojrzenie na życie. I to jest ogromne zadanie dla mamy. I pani, jaka to jest frajda, jak dzieci mają inną świadomość i potrafią sobie radzić w życiu. To jest chyba największe, nie wiem, komplement, podziękowanie za życie, nie wiem jak to określić, prezent, ogromniasty prezent.
Tak, zdaję sobie z tego sprawę, zwłaszcza, że najmłodsze moje dziecko, urodzone z ogromnymi trudnościami dla mnie i dla niego, ma 4 lata, jest niesamowity, bo wyzwala się w nim jakaś taka znajomość rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia i to, że on jest bardzo ciekawy świata i jest na tyle ciekawe, że zna w tej chwili cały alfabet, że umie liczyć do nie wiadomo ilu i po prostu interesuje się wszystkim, co jest napisane, próbuje czytać, mimo że nie ma 4 lat jeszcze. Więc ja po prostu z ogromną radością patrzę na niego i widzę, jak ważne jest właśnie to, żeby jemu przekazywać radość, a nie tylko jakieś takie trudne rzeczy, chociaż trudne życie jest po prostu, jest trudne i tyle, przynajmniej
ale
dla
pani
mnie.
Pani stara się jednak tego lęku tam nie wzbudzać za bardzo, bo prawda jest taka, że jak mamy to uczucie, tę emocję lękową w sobie, to uczucie lęku, to nie tyle mamy to w umyśle, co w ciele. To się koduje w ciele. I potem się odzywa z ciała. Także to jest ogromnie ważne, żeby się tam nie faszerować tym, bo nie ma takiej potrzeby. No. A nawet jeżeli coś jest nie tak, to lepiej tego jest mniej mieć niż więcej.
Tak, to jest prawda, zwłaszcza, że ja odczuwam na przykład z ciała takie coś jak uwięzienie w gardle słów, czyli coś, czego komuś nie powiedziałam. Później mnie po prostu niedobrze jest, boli mnie gardło, dlatego, że komuś czegoś nie powiedziałam. To może jest dziwne, ale tak to się dzieje, że gdzieś z ciała głównie wychodzą stresy, które sobie się zatrzymuje. Natomiast bardzo ważne właśnie to, żeby mimo wszystko przerabiać to w pewien optymizm i w pewne cele, które może kiedyś zakiełkują, może kiedyś
czyli
się zrealizują.
Wszystko pani wie, co zrobić. To ja pani taką prostą, zwyczajną receptę powiem, że jeśli chodzi tam o te kluchy w gardle, co to tam często u ludzi, są to takie najprostsze z najprostszych ćwiczenia, czyli świeca, tak jak pani robiła kiedyś w szkole, albo pług, czyli nogi tak do tyłu, bardzo odblokowują. No i kołyska nieśmiertelna, czyli położyć się na brzuchu, za nóżki i się pobujać. I w ten sposób się odblokowuje to gardło. Dochodzi się do tego, że klucha gdzieś tam sobie rozpuszcza się. Życzę pani tego, żeby pani sobie poradziła ze sobą, a dzieciaki wspaniałe.
Co
tu dużo gadać. Pozdrawiam pani
bardzo
serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam też panią.
Jak się pracuje na sukces i zanim jeszcze zagramy, to naprawdę posypały się te maile tutaj. Ach, co tu się w ogóle dzieje? Idąc w ślad poprzedniego słuchacza, też postanowiłem spróbować szczęścia. Posiadam umiejętności w tworzeniu stron i tutaj jest, haha. To pan Łukasz, a pan Jarek z kolei jest zainteresowany stworzeniem audiobooka z książki, która istnieje już na rynku. Więc pani gość, który dzwonił do audycji i mówił, że się tym zajmuje, może by się tym zajął. To fantastyczna interakcja jest, prawda? O, pani dokładnie. Klaudyna, dziękuję za iskry. Mam nadzieję, że powstanie jakiś pożar w moim życiu, rzeczę. No i Ewa, prosto z Oxfordu. Piękna audycja, czuję się tak fantastycznie zrozumiana w końcu. Ludzie mnie nie rozumieją, kiedy mówią o niespełnieniu zawodowym, a to jest dla mnie najważniejsze. I dalej piszę, jestem 3 lata w Anglii i wciąż walczę o spełnienie. Wcześniej też walczyłam, poszukiwałam, 3 kierunki studiów skończyłam. Ale w końcu zaczęły się profity. Moje życie zawodowe w końcu zaczęło się rozwijać i jest cudnie. A wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Potrzebuję spełnienia jak powietrza. I ostatnio w końcu oddycham pełną piersią. Jestem tłumaczem, to uwielbiam. Właśnie robi się moja strona internetowa, a zamówienia powoli zaczynają spływać. Ogromnie dziękuję za tę audycję i pozdrawiam. Ewa z Oxfordu. To teraz już tylko gramy.
Trójka. Program trzeci.
Jak się pracuje na sukces? 2027 trójek. Telefon dla państwa. Można też pisać dobronocka@polskieradio.pl. No i państwo dzwonią i piszą, a w studiu są Mateusz Chłodnicki i Marcin Kądziołka. To ludzie, którzy prowadzą największe w Polsce wydawnictwo internetowe. Rzeczywiście osiągnęli sukces. Są prawdziwymi szczęściarzami. Mówią, że bardzo lubią swoją pracę, kochają to, co robią, no i do tego jeszcze mają trochę wolnego czasu, nikt im nad głową nie siedzi, no i czują się świetnie. I są młodymi 30-latkami. O, no, młode pokolenie 30-latków. Dobry wieczór, panie Jacku.
Dobry wieczór, witam pani Grażyno, witam gości.
No ja pan pracuję na sukces, pan powie coś o sobie.
Ja na co dzień pracuję na sukces prowadząc własną firmę, prowadzę agencję reklamy, natomiast w środę osiągnąłem największy sukces w moim życiu jak dotychczas, bo urodził mi się piękny syn.
No,
ja troszeczkę w tym kontekście, bo chciałbym taką nutkę refleksji wprowadzić do tej dyskusji, której przysłuchuję się z uwagą. Otóż, tak jak powiedziałem, w środę urodził mi się syn, stało się to o godzinie 5:09. O 7:00 dostaliśmy z żoną synka do nakarmienia, mogliśmy pobyć tylko we trójkę. I w pewnym momencie okazało się, że z żoną zaczęło dziać się coś dziwnego. Przybiegli lekarze, okazało się, że żona ma krwotok. Została zabrana na zabieg, najpierw jeden. Ten zabieg trwał pół godziny. Później wróciła, jakoś długo nie mogła wybudzić się z narkozy. Chwilę później została wzięta na drugi zabieg. I wtedy już ja dowiedziałem się, że to jest bardzo poważna sprawa, że to jest niezwykle rzadkie powikłanie i że niezbędna jest niezwłoczna operacja. I ta operacja trwała całe długie 2 godziny, najdłuższe 2 godziny w moim życiu. I stanęło mi przed oczami widmo, a właściwie kilka dość tragicznych widm. To wszystko na szczęście zakończyło się dobrze. Ja nie chcę tutaj Państwa katować szczegółami, bo mnie samemu w tym momencie, nawet z perspektywy tych kilku dni, mówi się o tym ciężko.
No ale tak, emocje są jeszcze.
Wszystko zakończyło się bardzo dobrze. Natomiast to, co mi się udało, bo tak dużo rozmawiacie Państwo dzisiaj i również słuchacze mówią o sukcesie, o spełnieniu, o właśnie o takich potrzebach. Ale mnie dzięki temu wydarzeniu, bo ja też jestem jednym z tych ludzi, ja mam 28 lat, prowadzę własną firmę i dla mnie to dążenie do sukcesu i to pragnienie sukcesu nie jest czymś obcym, bo tak. Natomiast w ciągu tych 2 godzin, jak powiadam, najdłuższych 2 godzin w moim życiu, to wszystko mi się zrewidowało. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, w jakim kontekście ktoś mądry kiedyś powiedział: opowiedz, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Wszystkie rzeczy związane z sukcesem, z samorealizacją, z pieniędzmi, bo przecież przez pryzmat pieniędzy także bardzo często rozumiemy sukces, wobec takich sytuacji, wobec sytuacji balansowania gdzieś na granicy życia i śmierci, stają się śmieszne. Ja wiem, że to może brzmieć jak truizm. Ja wiem,
nie,
że,
ale to słuchacze... wiadomo, panie Jacku, wiadomo, że są przewartościowania niesamowite w obliczu zagrożenia, się, życia i tak dalej. Także ja rozumiem pana.
Robi się taki rachunek tego, co w życiu ważne, tego, co w życiu mniej ważne. Natomiast wszystkim ludziom, którzy szukają swojej drogi życiowej, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że sukces jest zależny od nas i tylko od nas. Mamy na niego wpływ i jeśli patrzy się z perspektywy wydarzeń, które są od nas niezależne, to ten sukces staje się łatwiejszy. Ten sukces staje się chyba taki trochę bardziej w zasięgu ręki. Ja dziękuję bardzo za to, że Państwo wysłuchaliście mnie i proszę życzcie szczęścia mojemu synowi, mojej żonie i mnie i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
Życzymy jak szczęścia. Mam nadzieję, że są już zdrowi. Wszyscy?
Są zdrowi.
I wszyscy w domu?
Jeszcze w szpitalu, ale myślę, że na początku przyszłego tego tygodnia zaczynającego się dzisiaj już wrócimy do domu.
No już lepiej, głosowo i psychicznie.
No pewnie.
No wszystkiego dobrego panu życzę.
Pozdrawiam serdecznie.
Ta rodzinka trzyma i rozwija. Tu do nas Ola pisze, otwiera swoją agencję reklamową. Ale pisze, mimo że jestem na początku drogi, mam za sobą spore doświadczenie zdobyte pracą w różnych innych firmach, a także pcha mnie do przodu wielka miłość do fotografii. Miłość ta pchnęła mnie też na studia o tym kierunku w nieco późniejszym czasie niż w trybie tak zwanym normalnym. Zaczynając studia miałam 28 lat. Podobnie jak pan gitarzysta, nie otworzyłam jeszcze tej agencji, a zleceń mam już ogrom. Szczerze powiedziawszy, siedzę właśnie nad kolejnym projektem, co jest może chlubne, zważywszy, że to niedzielny wieczór. Jestem w momencie, kiedy jest to dużo, dużo ciężkiej pracy i zaczynam myśleć o kimś, kto mógłby mi pomóc. I tu zaczynają się schody. Bardzo trudno mi znaleźć osoby, pisze pani Ola, które myślą i kreatywnie, i z pasją. Jest to dla mnie trudne. Kiedy patrzę na moich znajomych, którzy wolą sobie pomarudzić i dalej nic nie robić, przyznając jednocześnie, że wcale nie spełniają się w swoim życiu, no to ja ich nie rozumiem. Ja się spełniam. Próbuję ich infekować, zarażać swoim entuzjazmem, ale to zwykle krótkotrwałe wzloty. Trochę czuję się osamotniona w swoim uporze i dążności do swoich celów. Więc jak to panowie zrobili? Skąd ci właściwie ludzie obok? No trzeba trafić, to ja powiem pani Olu. Oni na siebie trafili w internecie.
Trzeba przyciągnąć odpowiednie
osoby. Trzeba przyciągnąć, no, ale jak się przyciąga?
Że odpowiednimi działaniami, jakie wykonujemy w życiu, tak naprawdę przyciągamy do siebie osoby, które także czują jakby pozytywne emocje z tych działań. Jeżeli ktoś na przykład narzeka w swoim życiu dużo, przyciąga do siebie osoby, znajomych też, którzy narzekają, ponieważ oni w tym momencie w cudzysłowie mają o czym pogadać. Część osób się
spotyka. Są sobie bliscy.
Są sobie bliscy, spotykają się i na zapytanie, co u ciebie słychać, zazwyczaj jest na przykład stara bieda albo jeszcze gorzej niż ostatnio. I druga osoba odpowiada jakby w podobnym tonie i się napędzają. I to powoduje, że w ten sposób działaniem przyciąga się osoby, które tak samo działają.
Ale myślę, że to więc pani Ola już zrobiła pierwszy krok. Tak, zaczęła od siebie. Próbuje zmieniać otoczenie. Ale myślę, że nie warto zmieniać otoczenie. Znaczy nie warto próbować kogoś zmieniać. No, wystarczy,
zresztą nie ma takich możliwości, żeby się ktoś zmienił pod wpływem. On się musi zmienić sam.
Tak, więc wystarczy zmienić siebie i czekać na efekty. Tak.
Aha.
Ale też nie, że musi się teraz coś wydarzyć. Nie czekajmy na to, że musi się coś wydarzyć.
Naprawdę wam zależy na ludziach?
Tak.
I w waszej pracy również? Bo ja dowiedziałam się, że normalnie dajecie więcej ludziom niż potrzeba. Czyli jak ktoś, nie wiem, bierze sobie jakiegoś e-booka, to nie tylko to dostaje. Oczywiście płaci za to, tak? Płaci.
No, niekoniecznie płaci. Mamy też dużą ilość e-booków darmowych. Po to właśnie, żeby przekazać też jakiś chociaż fragment tej wiedzy, którą chcemy się podzielić, niekoniecznie żądając za to zapłaty.
Kota w worku,
tak, to raz. Dwa, mamy za każdym razem mamy darmowy fragment, żeby ktoś zobaczył, czy to w ogóle jest publikacja dla niego. Bo co z tego, że tematyka mu odpowiada, jeżeli to nie będzie na jego poziomie. Może być poziom za niski albo za wysoki. No to wtedy ta publikacja nic mu nie da. My nie chcemy, żeby ktoś taki kupił naszą książkę, bo będzie niezadowolony, prawda?
Jeszcze są jakieś bonusy podobno do rzeczy.
Znaczy staramy się po prostu dawać faktycznie więcej niż jakby w ofercie jest uwzględnione, bo nam zależy na tym, żeby ludzie się przekonali do tego, co my promujemy, do tej wiedzy i właśnie
i do tej filozofii
tak naprawdę, żeby te pozytywne emocje w sobie i na zewnątrz siebie pokazywać. I wiemy, że wbrew pozorom to jest właśnie nie takie łatwe w Polsce, gdzie jednak tak jak się patrzy po otoczeniu, dużo osób nie wierzy w to, że można coś osiągnąć. Zrzucają winę na czynniki zewnętrzne, na nie wiem, rząd, na sytuację na ulicach, nie wiem, cokolwiek. Zamiast spojrzeć na to z drugiej strony. I my chcemy im dać za darmo, nawet właściwie mamy duże publikacje, w których jest 300 stron wartościowych, po kilkadziesiąt stron fragmentów naszych książek pełnych, żeby ktoś to przeczytał i stwierdził, że faktycznie, że to jest jakby, że można inaczej, że można inaczej. I to tutaj pani powiedziała jakiś czas temu wcześniej odnośnie tego, jak młodzi ludzie patrzą na to, to wiemy, że właśnie dużo młodych osób, bardzo fajnie jest, że tak jak pani, która zadzwoniła, czują tą pozytywną energię, czują, że można coś zrobić, ale też jest grono, które tego nie czuje. I to jest grono, które nie zapłaci za publikację na ten temat, bo ono nie wierzy i tak. Więc naszym zadaniem jest przekonać te osoby, że można, więc w ten sposób dając darmowe publikacje, żeby ściągnęli sobie, poczytali, a nuż jedna osoba na ileś
zaskoczy
właśnie. I często tak jest właśnie, że my w pewnym momencie staramy się nawet, nie wiem, zmusić to złe słowo, ale spowodować, żeby taka osoba poczuła, że musi to ściągnąć, niech przeczyta, żeby nawet sprowokować w pewnym sensie, bo wiemy, że to zadziała na jej korzyść. Jakby to jest, te pozytywne intencje są najistotniejsze tak naprawdę.
No dobrze, dobrze. Dobry wieczór pani Mateuszu. Jak pan pracuje na sukces?
Dobry wieczór państwu. Ja tak się przyznam, że pierwszy raz dzwonię do jakiejkolwiek audycji. I pierwszy raz zdarzyło mi się nie wysiąść z samochodu po dojechaniu pod dom.
Rozumiem, że pada
jest zimno, silnik włączony, więc już się robi jeszcze bardziej zimno. Ale myślę, że mógłbym podzielić się ze słuchaczami czymś ciekawym i nawiązać do tego, co panowie mówili przed chwilą a propos przyciągania się różnych rzeczy i nastawienia. I ja to mówię z perspektywy, no można powiedzieć, artysty, muzyka. Więc tutaj to pojęcie sukces jest dosyć ulotne i to różnie to bywa z tym. I miałem właśnie taką sytuację jakiś czas temu. Dostałem na święta od ojca książkę i film DVD Sekret. Nie wiem, czy to państwu coś mówi.
Zdecydowanie tak.
Ja jestem z kategorii tych ludzi bardzo trzeźwo patrzących na świat i mało co potrafi mnie przekonać w 100%.
Jestem magister inżynier, także też bardzo trzeźwo na świat patrzę.
I byłem właśnie w sytuacji, gdzie miałem do wydania płytę, miałem różne jakieś tam problemy finansowe i nie tylko. I nie miałem za bardzo pomysłu na to, jak to zrobić. Jakoś wszystkim się w koło udawało, a mi nie do końca. Mimo, że nie narzekam i wszystko idzie jak chcę. Ale właśnie po przeczytaniu Sekretu i po obejrzeniu filmu, chyba ze dwa razy, na początku trochę sceptycznie, ale z biegiem wydarzeń strasznie się do tego przekonałem. Polega to oczywiście na nastawieniu i podejściu do życia i sposobie myślenia. Jest to dosyć prosto wytłumaczone, ale bardzo efektywne. I po właśnie zastosowaniu kilku, nie wszystkich, bo nie wszystko mnie w tej książce przekonało i nie do wszystko podchodzę do wszystkiego w 100% z przekonaniem, ale po zastosowaniu kilku rad właśnie z książki i z filmu wszystko zaczęło się pozytywnie zmieniać, obracać. I właśnie to, co panowie mówili, zaczynałem przyciągać ludzi, którzy byli mi w danym momencie, no jakby to powiedzieć, potrzebni, których powinienem spotkać, żeby coś potoczyło się dalej.
No, takie różne my powiemy, że działamy dokładnie tak samo, także w pełni się z panem zgadzamy. Tak,
to jest też ciekawy element, że my też przyciągamy do siebie nawet pracowników, których zatrudniamy w firmie, poprzez nasze działania. Się sami zgłaszają, tak jak zresztą z tych listów tutaj, które przychodzą.
Tak, tu nie jeden się zgłasza.
My praktycznie nie robimy żadnych rekrutacji. Do nas się zgłaszają ludzie i to jest ten efekt przyciągania tak naprawdę.
Albo nie.
Tak, dokładnie. I to nawet przypadek. Ja tylko zacząłem myśleć pozytywnie, że ta płyta będzie wydana, że wydam ją tam, gdzie chcę, że wszystko będzie tak, jak trzeba, to nagle spotkałem kolegę, którego znam od zawsze. Zaczęliśmy rozmawiać, ja mu coś wspomniałem o płycie. A on mi na to, że właśnie otwiera agencję artystyczną i że ta płyta byłaby świetnym sposobem promocji tej agencji.
No widzisz, tak to się układa cudownie.
I to zupełne przypadki czasami. No tak. Ludzie, z którymi kontaktu oczywiście nie miałem przez strasznie długi czas, nagle się odzywają z jakąś propozycją ciekawą. Ale powiem państwu też, że to też w drugą stronę działa, bo jak po tych wszystkich sukcesach to, co wyszło, znowu przyszedł jakiś taki okres niepewności, coś się nie układało i zacząłem znowu negatywnie myśleć w ten sposób, to coraz więcej negatywnych rzeczy przyciągałem.
No niestety, trzeba się pilnować.
Widzi pan teraz, jak to właśnie działa. Widzi pan, czuje pan i wie pan już, jak to działa.
Tak, i dlatego zadzwoniłem, żeby podzielić
i
się
z słuchaczami. I dzięki właśnie za podzielenie, bo inni być może jeszcze nie popełnią, albo nie wiedzą, albo nie popełnią takich błędów.
Tym bardziej, że wiemy, że właśnie dużo osób jest bardzo sceptycznych do tego. I
ja to z własnego doświadczenia mówię, że mało co mnie przekonuje w takich właśnie kwestiach, a to mnie przekonało i się sprawdza, więc naprawdę polecam wszystkim.
Bardzo panu dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam.
Kończymy audycję, a tu tak. Pan Paweł z Łodzi, 45 lat. Poszedłem na studia, kierunek socjologia. Działam. Dzięki pani chcę mieć cierpliwość do wszystkiego, a zwłaszcza do bliskich. Pan Roman. A w ogóle to ja jestem człowiekiem sukcesu, pisze. 26 lat temu wyszedłem z narkomanii, z 13-letniego ciągu narkotycznego. Od 26 lat wyleczyłem się z narkomanii i to jest mój główny sukces. Pani Maria. Nareszcie jestem spełniona, bo jestem mamą. Poprzednio nie donosiła swojego dziecka.
A to pokazuje, jak też ludzie właśnie definiują różnie ten sukces i to cieszy.
Tak, ale tu na gruncie osobistym, a teraz szuka spełnienia zawodowego. W dziedzinie, którą studiuję i uwielbiam, chcę znaleźć swoją niszę, zrobić coś, co sprawi, że będę czuła się z siebie dumna. Nie jestem kobietą, której wystarczy bycie mamą i mam czasami z tego powodu wyrzuty sumienia, choć wiem, że przecież nie ma w tym niczego złego. Cieszę się, że w tym wszystkim jestem niezłomna, że mimo chwili zwątpienia się nie poddaję, idę do przodu, mam to po mojej mamie, kończy. To Maria. No i jeszcze pan Marek na końcu, który się chwali tak. Odniosłem w życiu sukces. Rodzina, praca własna, wyjście z nałogu i zadowolenie z życia ogólne. No, pan Marek już kończy ten ciąg, więcej się nie zmieści po prostu w audycji, ponieważ no, chciałabym w jakiś sposób podsumować. Wy jesteście w drodze.
Tak.
Nie można postawić kropki, a co najwyżej przecinek.
Mam być nadzieję w ciągłej drodze, nieustannie.
Tak, co by was satysfakcjonowało w życiu? Czujecie się jakoś tak spełnionymi ludźmi?
Chcemy zrobić tak, żeby bardziej jeszcze ludziom pomóc, bo Na pewno mamy jeszcze potencjał.
To kaznodziejsko brzmi. No, tak, tak. To od razu pomóc. Tak?
Nie mówię, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale chociaż tym, co już zdobyliśmy, tą wiedzę, no jednak chcemy się podzielić, a nie trzymać ją dla siebie.
To znaczy, że jeśli ktoś by próbował również założyć takie wydawnictwo,
to będziemy mógł kibicować.
A nie pomagać?
Pomagać również.
A, no to już lepiej brzmi. A ty, Mateusz?
Ja zdecydowanie bym był za tym, żeby jakby propagować cały czas to pozytywne myślenie, bo to pokazuje po telefonach dzisiejszych, po mailach, że to jest jakby ten motor działania i też element
początek,
tego przyciągania tak naprawdę.
Tentów.
Że właśnie, jeżeli my przekonamy ludzi, że można coś zrobić i faktycznie robimy to na własnym przykładzie, pokazując, że nam się udało, to czemu innym ma się nie udać? Mhm. Nie jesteśmy w żaden sposób specjalni, wyjątkowi. Każdy taki jest, może osiągnąć to, co my. Tylko trzeba przekonać ludzi, że w pozytywny sposób podchodząc do tego, będzie się przyciągało pozytywne elementy do swojego życia. I jedni w to wierzą, drudzy nie. I prawda jest taka, że to dla tych, którzy wierzą, to działa, dla tych, którzy nie wierzą, to nie działa. I
albo też działa, tylko nie są tego świadomi.
Tak, dokładnie, no, na tej zasadzie. I to daje nam poczucie spełnienia właśnie faktycznie i chcemy, żeby tak było cały czas.
No dobrze, to tu z czystym sumieniem mogę postawić kropkę. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Mateusz Chłodnicki, Marcin Kądziołka.
Dziękuję.
Szefowie wydawnictwa elektronicznego Złote Myśli gościli w Trójce. Telefon od państwa odbierał Michał Margański. Kłaniam się, Grażyna Dobroń, a przed nami Mikrokosmos. Audycja Grzegorz.